będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie, gorąco witamy, pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Drodzy Państwo, dzisiaj naszym gościem jest pan profesor Marek Budajczak, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego bardzo serdecznie witamy w naszym studiu.
Witam. Studiu radiowym.
I chcemy mówić ogólnie, taki temat zarysowany, potrzeba pewnych zmian w oświacie, ale w sposób szczególny chcemy się przyjrzeć edukacji domowej. Przypomnę tutaj osobę pana profesora, że pan profesor jest specjalistą, znawcą edukacji domowej. Tutaj w wiadomościach znajdziemy informację jako jeden z rodziców pionierów w Polsce i także jest działaczem, prezesem Stowarzyszenia Edukacji Domowej i głównym naukowym badaczem tego fenomenu w kraju. Powiedzmy, że Polska jest w szczycie, jeśli chodzi o edukację domową. Jest to edukacja, jak nam się wydawało, że być może to są tylko dzieci jakieś chore, upośledzone zdrowotnie, które nie mogą być w naturalnych szkołach. To jednak okazuje się sposób na ich wychowanie, na ich wykształcenie i bardzo ciekawa tutaj inicjatywa. Więc jak się okazuje, też była w audycji pani minister oświaty i edukacji mówiąca, że również na tego typu inicjatywy ministerstwo patrzy okiem łaskawym. Ale zacznijmy od początku, bo być może ja byłem bardzo zdziwiony, kiedy dowiedziałem się o takiej formie oświaty, wykształcenia. Myślę, że nasi słuchacze też będą zaciekawieni. Jak to się zrodziło? Skąd to się wzięło? Dlaczego taki pomysł? Edukacja domowa. Panie profesorze, proszę nas wprowadzić w arkana tej właśnie wiedzy, tej sprawy.
Cóż, edukacja domowa jest sprawą odwieczną. Zanim pojawiły się pierwsze szkoły, rodzice prowadzili swoje dzieci, edukowali je, formowali także duchowo. Stąd tylko niepamięć historyczna może powodować zdziwienie w tym kontekście. Szkoły rzeczywiście stały się powszechne, ale to kwestia nieodległej historii, ponieważ pierwszy system obowiązkowych szkół powstał niespełna 200 lat temu w Prusach Królewskich, które nakazały wszystkim dzieciom w państwie uczęszczać do szkół. A wcześniej przecież to rodzice nauczali swoje dzieci nie tylko zawodu, nie tylko funkcjonowania zwykłego, praktycznego radzenia sobie w życiu, ale także edukowali w zakresie kulturowym. Kształcili umiejętność czytania i pisania. Wydaje nam się, że bez szkół nie udałoby się uzyskać takiego efektu, a kiedy w połowie XVII wieku w Londynie sprawdzono dorosłych mężczyzn, okazało się, że połowa z nich potrafi czytać i pisać, a przecież nie chodzili do żadnych szkół. Zatem w rodzinie możliwe jest przekazywanie różnego rodzaju wiedzy i umiejętności. Stąd edukacja domowa nie jest niczym szczególnym, ale rzeczywiście jako, że wprowadzono szkołę obowiązkową dla wszystkich w kolejnych państwach świata, to i edukacja domowa przestała być czymś ważnym, została zmarginalizowana, choć w dalszym ciągu funkcjonowała na marginesach życia społecznego, także oświatowego. W Polsce na przykład odrodzonej już u samych jej początków w 1919 roku wydano dekret o obowiązku szkolnym, gdzie wskazywano na to, że rodzice mają prawo do edukowania samodzielnego własnych dzieci. Ta możliwość dla Polaków skończyła się w okresie socjalizmu realnego na początku lat 50. i odrodziła się w pierwszym kontraktowym jeszcze Sejmie w 1991 roku, kiedy przyjęto nową ustawę już pokomunistyczną, ustawę o systemie oświaty, w której przewidziano możliwość edukacji domowej. Wprawdzie powody tego były inne. Nie chciano udostępnić tej możliwości rodzicom, a myślano o tym, żeby zaoszczędzić na dowożeniu dzieci z peryferyjnych domów i kolonii do szkół leżących w pewnej odległości, ale niezależnie od tych przyczyn, tych powodów, edukacja domowa tak datuje się w Polsce już tak prawie ma 25 lat. Natomiast na zachodzie, szczególnie w krajach anglosaskich, ponieważ kontynentalna Europa, kraje kontynentalnej Europy specjalnie zainteresowane edukacją domową nigdy nie były. Można ją tam uprawiać, choć nie w wszystkich krajach, ale nie, w kilku niestety nie jest to możliwe. W krajach anglosaskich rozwinęło się to zaledwie od lat 80. w USA, choć w Wielkiej Brytanii przepisy prawa dopuszczały tę możliwość zawsze.
No właśnie, bo tak z jednej strony, jak każdy projekt, na pewno ma swoje plusy i minusy, ma swoją cenę, ale z drugiej strony, no jest to takie pytanie się, bo na pierwszy rzut oka pojawia się taka ocena, że może to jest dla wybranych, dla nobiles, dla takich, którzy na przykład mają status materialny wysoki. No, panie profesorze, kojarzy nam się obraz z Nocy i Dni, prawda? Kiedy to dzieci państwa niechciców miały guwernantkę, albo uczyła ich mama. No ale wiadomo, to była pani wykształcona, to był dom ziemiański. Tam były środki na to przeznaczone. Zresztą te dzieci potem i tak kończyły dalsze szkoły nauki w sławnym Kalińcu. Więc czy to nie jest czasem taka linia podziału, że jednak ci gdzieś lepsi, ci bardziej no, majętni mogą sobie na to pozwolić? Jak to wygląda? Czy to jest dla wszystkich rzeczywiście możliwe?
To jest rzeczywiście możliwość współcześnie dla wszystkich. Obawa o koszty tak, jest zupełnie płonna. Edukacja domowa nie jest kosztowna, zatem nie może być i nie jest zabawką dla bogatych. Kiedy sprawdzono zasobność kieszeni rodzin edukacji domowej w USA, to okazało się, że średnio są to rodziny mniej zamożne, aniżeli przeciętna amerykańska rodzina. Zatem wygląda na to, że to jest raczej sprawa, w którą angażują się rodzice mniej zamożni, aniżeli owi bogacze, którzy posyłają swoje dzieci do elitarnych szkół prywatnych, tam się one kształcą. Czy jest to edukacja, która jest dostępna tylko dla specjalnie wykształconych rodziców? Także nie. Co niezwykłe, kiedy w szeregu badaniach sprawdzano tę okoliczność, okazało się, że wyniki dzieci, rodziców z bardzo dobrym wykształceniem uniwersyteckim i wyniki rodziców, dzieci rodziców, którzy słabo skończyli szkoły elementarne, podstawowe, nie różnią się na poziomie statystycznym. Wybrzmi to niezwykle. Tak jak może być, że rodzic, który sam porządnie żadnej szkoły nie ukończył, radzi sobie dobrze, przygotowując swoje dzieci do standaryzowanych egzaminów, tak, które sprawdzają wszystkich w takim samym stopniu, przygotowują ci rodzice rzeczywiście w tak samo dobrym stopniu, jak ci bardzo dobrze wykształceni, no właśnie, będący nawet zawodowymi nauczycielami.
Panie profesorze, to teraz ja będę takim troszkę adwersarzem, powiedzmy, nie do końca przekonanym, tylko tak jakby powiedzieć, no takim adwokatem diabła. Dobrze, powiem tak, no dobrze, w szkole tej zwykłej, prawdziwej, źle słowo, w tej szkole klasycznej do tej pory, w której ja chodziłem i dużo Polaków młodych uczęszcza, uczymy się życia społecznego. W szkole domowej jest mniejsza możliwość. Nie ma tam głosowań, nie ma tam wyborów, na przykład samorządów klasowych, nie ma jakichś tam, powiedzmy, początków dyskusji. No bo co? No jest tylko no, brat, siostra, brat i mama albo tata, tak? Który jest nauczycielem. Jak pan to obroni?
Do tego jest oczywiście najwięcej wątpliwości. Czy dzieci uczące się w domu są w stanie się dobrze uspołecznić w sensie technicznym? To znaczy, czy nabędą odpowiednie umiejętności, kompetencje, żeby komunikować się dobrze, dogadywać się dobrze z innymi ludźmi? Tak? I z drugiej strony, czy to będą przyzwoici obywatele, tak? Nie pasożyty społeczne, korzystające z dorobku innych. innych ludzi. I w obu tych zakresach odpowiedź jest jednoznaczna. Przede wszystkim dzieci edukacji domowej nie są izolowane społecznie. To jakiś rodzaj słabości i wyobraźni powoduje, że myślimy o tych dzieciach jako przykutych do ściany w swoim pokoju, jeśli w ogóle mają swój pokój w mieszkaniu, który zajmują, nie wychodzące na Boży świat, kontaktujące się tylko z członkami rodziny. Otóż nie, te dzieci, i to jest także wynik regularnych badań naukowych, te dzieci mają, o ironio, więcej kontaktów społecznych, aniżeli dzieci szkolne, które raz spędzają sporo czasu, liczne godziny w szkole, po czym muszą jeszcze odrabiać kolejne zadania domowe, które zajmują następne godziny i zatem na owe kontakty towarzyskie z rówieśnikami czy z innymi osobami dorosłymi także mają daleko mniejsze możliwości. A dzieci edukacji domowej sprawnie realizują to, czego powinny się nauczyć, a potem dysponują czasem zarówno po to, żeby w formach zorganizowanych się bratać, zabliźniać z innymi. Są członkami chórów, drużyn sportowych, harcerstwa, organizacji kościelnych. W bardzo szerokim zakresie korzystają z tych możliwości, daleko szerszym aniżeli dzieci szkolne. Zatem nie ma co do tego żadnej wątpliwości, że w tym zakresie mogą uczyć się także tego, jak wspólnie głosować, jak demokratycznie przesądzać o pewnych sprawach w małych wspólnotach, a dodatkowo dzieci edukacji domowej korzystają ze zwykłych podwórek, kontaktując się ze swoimi rówieśnikami bez nadzoru rodzicielskiego, bez kontroli, tak, gdzie zwyczajnie układają się po dziecięcemu czy po nastoletniemu relacje między nimi a rówieśnikami. Zatem jeśli chodzi o ich kompetencje społeczne, są na przyzwoitym poziomie.
A czy na przykład, nie wiem, że na przykład wymogi programu nauczania w przypadku tego tych szkół domowych nie jest niższy, jeszcze powiedzmy, próg wymagania, bo w szkole, wiadomo, jest klasa, jest pewna grupa społeczna, jest nauczyciel, nauczycielka i można powiedzieć, że pewne rzeczy są, jakby powiedzieć, złe słowa, ale to dokręcanie śruby wygląda tym, że wymaga się podobnie od wszystkich uczniów. Natomiast tu w takim nauczaniu domowym może być tak, że pierwiastek litości mamy, szczodrobliwości taty może powodować, że czegoś tam nie będę mógł na przykład na moim dziecku wymóc. Nie wiem, czy to złe, dobre słowo, jeśli chodzi o edukację.
No jest to kwestia oczywiście dyscypliny w rodzinie.
Tak jest,
jeśli rodzice są odpowiedzialni, a wiedzą także, czym może się to skończyć, tego typu niefrasobliwe pozwalanie sobie na wagarowanie, to mogłoby się tak oczywiście przytrafić, ale raczej rzadko w naszym kraju mamy do czynienia z sytuacją, w której dzieci edukacji domowej są zobligowane przez system do zaliczenia całego materiału szkolnego, tak, całorocznego.
Ważne słowo, bo zauważmy, że tak, program jest normalnie realizowany ten ogólnopolski.
Tak? Oczywiście, tak, to podstawy programowe, tak, obowiązujące wszystkich uczniów szkół i państwowych, i niepaństwowych są identyczne jak wymogi dla dzieci edukacji domowej. Proszę zwrócić uwagę także na to, że dzieci szkolne zaliczają je w partiach, zdając kolejne fragmenty materiału, pisząc sprawdziany czy testy, nie musząc panować nad całorocznym materiałem, podczas kiedy dzieci edukacji domowej zdają te egzaminy z całego całorocznego materiału. To jest poważne wyzwanie. Tak. Ale szczęśliwie radzą sobie z nim.
Czyli sobie to warto uprzytomnić. Ja pamiętam, przepraszam, tak nawiążę do takich filmów, ale był taki film, serial 40-latek i tam sobie utworzyli szkołę taką prywatną, prawda, uczniowie, że było 20 godzin tygodniowo w WF-u, nie było matematyki, był tylko język polski jeszcze i muzyka, prawda, czy
historia. Uchowaj Boże, w edukacji domowej polskiej jest to niemożliwe, ponieważ
przestali chodzić do szkoły.
Pod rygorem przerwania edukacji domowej, gdyby dziecko takie, czy nastolatek nie zaliczyło owych egzaminów końcoworocznych, to niestety karnie musi wrócić do szkoły i oczywiście powtarzać rok.
Właśnie.
Kończy się edukacja domowa.
Jeszcze jedno, panie profesorze, dobrze, jeśli chodzi o szkoły domowe, pytanie to jest tak. Jak to jest z subwencjami, które, wiadomo, wykształcenie w Polsce jest bezpłatne, w sensie nie płacimy jako obywatele. Jak są opłacani rodzice, nauczyciele i czy to w jakiś sposób nie osłabia na przykład szkół lokalnych? No, że w jakimś miasteczku mało, bo gdzie jest duże miasto, rozumiemy, to jest, wszystko to jest gdzieś tam procentowo, ale w małych wspólnotach na przykład może być to, że jakaś klasa nie będzie mogła być utworzona, bo ileś tam dzieci odejdzie, prawda, z takiego rocznika.
To prawda, chociaż to jest tak mikroskopijne w Polsce zjawisko. Wprawdzie ministerstwo podaje, że jest to z górą 6 tysięcy uczniów pracujących w tym trybie nauki domowej, to wszelako to jest zaledwie 1 promil. Jedno dziecko na 1000 polskich dzieci, a wobec tego to, że kilkoro dzieci odejdzie ze szkoły, nie może powodować zaburzeń dla funkcjonowania kolejnych klas i całej szkoły. Natomiast środki te subwencyjne nie trafiają do rodziców. To nie rodzice pozyskują te pieniądze, tylko szkoła, która współpracuje z rodziną edukacji domowej. Jest to szkoła, której dyrektor wyraża zgodę, zezwolenie wydaje na ten rodzaj nauki i który organizuje dla dziecka owe egzaminy końcoworoczne. I to właśnie ta szkoła uzyskuje te środki, które w naszym systemie podążają za każdym uczniem. System jest liberalny, wobec czego pozwolono parę lat temu na to, żeby korzystać z pomocy szkół nie swoich lokalnych, obwodowych, ale dowolnej szkoły z terenu kraju i efektem tego jest funkcjonowanie kilku szkół, w których liczba dzieci edukacji domowej jest naprawdę znaczna, nawet kilkusetosobowe są to grona uczniów w jednej szkole, uczących się niestacjonarnie, tak zdalnie i tylko pojawiających się na egzaminach. Jakkolwiek część z rodziców uzyskuje pomoc od szkoły dydaktyczną, tak? Nauczyciele pomagają dzieciom i rodzicom w przypadku niektórych problemów.
Czyli można powiedzieć, no to cóż, no to gdzie najbardziej pada punkt ciężkości pewnego, no takiego, żeby dać siebie więcej. No dzieciom jest w sumie łatwiej, tak, no bo tak, nie mają tej bariery, że pani jest obca, czy pan nauczyciel jest obcy, bo widzę od razu, to jest moja mama, mój tato. Ale rodzice są obarczeni dodatkowymi obowiązkami. Oprócz tego, że prowadzą dom, opiekują się materialnie dziećmi, ale też muszą pracować, prawda,
prawda.
Gdzieś. I przy okazji jeszcze uczyć, to kiedy ta nauka ma wyglądać, w jakim ma czasie?
No to już zależy od konkretnej rodziny, jak sobie to tak rodzice poukładają. Bywa tak, że oboje rodzice pracują, ale dysponują takimi możliwościami organizacji swojej pracy, że zamieniają się i pracują z własnymi dziećmi tak w różnym czasie. Są rodziny, i tego jest najwięcej, w których jeden z rodziców tradycyjnie, jak w klasycznych rodzinach, są to mamy. Mamy pozostają w domu, a ojcowie zarabiają na utrzymanie rodzin. Wówczas oczywiście, szczególnie w takim kraju jak Polska, jest trudniej finansowo, ale co charakterystyczne, wybór edukacji domowej jest świadomym wyborem rodziców, którzy na szali kładą tak większą wartość edukacji domowej, aniżeli wyższych środków finansowych dla rodziny. Uważając, że edukacja domowa spełnia ważne role w życiu ich dzieci i całych rodzin.
No, czyli jednak tutaj się opiera wszystko na tej dobrej dowolności i na tej zasadzie rzymskiej, że chcącemu nie dzieje się krzywda. To znaczy rodzice świadomie chcą w ten sposób wychowywać także edukacyjnie swoje dzieci, bo im na nim tak bardzo na nich zależy, tak?
Tak.
To jest ta motywacja. Nie chodzi o nic, nie ma jakiejś materialnej, że tak powiem, przynęty, nie ma jakiegoś takiego lenistwa, prawda, emocjonalnego, że no, dziecko nie będzie musiało się tam jakoś stresować szkołą i tak dalej, bo tu mu stworzymy warunki. Tylko chodzi o to, że bierzemy ten trud, żeby wychować i wykształcić dzieci na poziomie. Pytanie o ten poziom, panie profesorze.
Czy na to każdy nie poziom, będzie, czy na to każdy poziom szkolny.
Tak, a czy to się nie odbije czkawką na przykład na studiach potem, że właśnie.
No cóż, sposób uczenia. Absolwenci, nazwijmy ich tak, edukacji domowej są, co interesujące, wyżej cenieni, aniżeli nie tylko absolwenci szkół państwowych, publicznych, ale także prywatnych szkół. W Ameryce najdroższe, najsławniejsze uniwersytety świata w rodzaju Uniwersytetu Harvarda, mając do wyboru uczniów o takim samym poziomie wyników maturalnych, wybierają tych, którzy uczyli się w domu, ponieważ są to młodzi ludzie, którzy są poważnie zainteresowani studiowaniem, a nie chcący korzystać z uroków życia studenckiego. I powtórę, młodzi ludzie, którzy są przysposobieni do studiowania, ponieważ ostatnie lata takiej nauki, podczas nauki w szkole średniej, to właściwie jest autonomiczna praca samych uczniów. To rodzice nie są już potrzebni. Na pewnym etapie zaangażowanie nauczycielskie rodziców przestaje być potrzebne.
No tak, ale jest jednak argument bardzo też mocny, żeby rodzice byli odpowiednio też wykształceni, no bo są sytuacje, że podobno, słyszę już w klasie piątej, pojawiają się zadania z matematyki, czy są takie rzeczy matematyczne na przykład przerabiane, że nawet ojcowie po studiach gdzieś tam, prawda, wyższych, ale niekoniecznie inżynierskich mają problem, chyba że będą obdarzeni jakimś takim, prawda, omnibusem intelektualnym, więc zaczynają sobie dawać radę. Jak to wygląda?
No nie, to w dzisiejszych czasach, myślę, że w żadnym okresie historycznym nie było inaczej. Sprawa jest prosta. Jeśli sam mam z czymś problem, jeśli nie mogę poradzić sobie z jakimś wyzwaniem intelektualnym, no to sięgam do następnych podręczników, tekstów, których autorzy może klarownie mi tę sprawę przedstawią. A jeśli ostatecznie uznaję swoją porażkę, to wokół przecież tak nie jesteśmy samotnymi wyspami. Jest wielu ludzi, którzy mogą być nam pomocni. Przyjaciele, znajomi, albo nawet zatrudnieni nauczyciele. Czasami zdarza się tak, że dla grupki dzieci edukacji domowej kilkoro rodziców zatrudnia specjalnego nauczyciela dla jakiegoś szczególnego przedmiotu. Na przykład w dzisiejszych czasach słabo jest ze znajomością łaciny, a jeśli rodzice cenią sobie wartość wykształcenia klasycznego, no to tak mogą zatrudnić kogoś, kto jest specjalistą w tym zakresie i wówczas prowadzi tego rodzaju lekcje. Zatem nie ma żadnego tutaj kłopotu, jeśli jeszcze dodamy możliwości skarbnicy informacyjną przynajmniej, bo tak, jeśli chodzi o innej wymiary, można je dyskutować. Myślę o internecie, no to nie ma żadnej przeszkody, żeby poradzić sobie w każdej takiej sytuacji, w każdej kłopotliwej czy trudniejszej sytuacji zadaniowej.
To jeszcze dwie rzeczy, czyli ta idea, program oświaty w domu, nauczania w domu, rozwiązuje pozytywnie problemy oświaty ogólnie, na takim polu, prawda, szerokim, no bo wspomaga ten proces, a nie osłabia w sensie skali. I jeszcze tutaj ciekawy program jest, to jest, prawda, niejakiego pana Tedeskiego, czy Tedesco, który był... No właśnie, kilka słów może o tym, jakie tam były główne...
To tu przechodzimy na nieco inny grunt, mianowicie refleksji na temat tego, co można by zmienić w edukacji, w którym kierunku powinny zmierzać strategie reform oświatowych organizowanych przez państwo. Ja myślę, że edukacja domowa jest takim szczególnym przypadkiem edukacyjnym, który pokazuje kilka spośród szczegółowych warunków edukacyjnych. Mianowicie to, co ważne jest w edukacji domowej i dlaczego efekty jej są tak pozytywne, to jest indywidualizacja. Otóż tak, wydaje się, że nie może być tak, żeby uśredniać przekaz edukacyjny, ponieważ nie jesteśmy identyczni. Nie przypadkiem chyba Pan Bóg wskazał nam pośrednio tę okoliczność. Każdy z nas ma inny odcisk palca. Każdy z nas ma inny układ DNA. Jesteśmy unikalnymi istotami i nie można jednego sposobu, jednej metody zaoferować każdemu uczniowi. Edukacja domowa pozwala na dokrojenie kształcenia do możliwości, wydolności, talentów i słabości konkretnego ucznia. I ów Juan Carlos Tedesco, który był dyrektorem Biura Edukacji i Agendy ONZ-owskiej UNESCO, kiedy przyglądał się temu, jak realizowano reformy oświatowe, wspomniał właśnie o tym warunku szczególnym, jakim jest personalizacja czy indywidualizacja. Każdy z nas jest wyposażony w godność indywidualną i w cały zestaw cech, który jest niepowtarzalny w całym wszechświecie. I w tym rozumieniu system oświatowy powinien zmierzać w takim właśnie kierunku. Poszukiwać rozwiązań, jak znaleźć drogę właściwego przekazu komunikacji z uczniem, który jest nieporównywalny z żadnym innym uczniem. Na to wskazuje edukacja domowa i specjaliści z zakresu edukacji przyglądający się właśnie reformom oświatowym. Musimy na skalę masową zorganizować kształcenie zindywidualizowane.
No właśnie, czyli też można powiedzieć taka szkoła gwiazd, Orląt, bym powiedział, prawda, wyszukiwanie talentów też poniekąd przez najbliższych. Choć oczywiście, że dla każdego rodzica jego dziecko jest najlepsze, najpiękniejsze, najładniejsze, najmądrzejsze. Natomiast pewnie ta selekcja jest łatwiejsza w takich mniejszych grupach, prawda? Jeśli chodzi o jakieś zainteresowanie, jakieś zdolności, no łatwiej zauważyć jest jakąś manualność, czy jakąś estetykę, czy na przykład talent malarski, pisarski, może mniej, ale te takie techniczne, sprawnościowe rzeczy jest bardzo łatwiej wychwycić.
Zdecydowanie. Edukacja domowa w tym dobrze pomaga, natomiast cały problem polega właśnie na tym, żeby przenieść to na grunt szkolny. Wprawdzie oczywiście tutaj mamy do czynienia z kłopotem, tak, i z oporem środowiska oświatowego, bo wielu z pracowników oświaty powiedziałoby, czy żachnęłoby się, no jakże, przecież to jest niemożliwe, żeby do każdego dziecka podchodzić tak w sposób zindywidualizowany, bo na to nie wystarczają możliwości organizacyjne lekcji trwającej zaledwie 45 minut. Jeśli w klasie jest 30 uczniów, to wystarczyłoby zaledwie na półtorej minuty, a gdzie tu realizować program, tak? Kolejne zagadnienia, kolejne tematy. Stąd wydawałoby się to niemożliwym, a jednak przynajmniej w jednym kraju dzisiejszego świata zrealizowano taki projekt i ten projekt jest dalej rozwijany. Tym krajem jest niewielka Finlandia z północy Europy.
No, dla zachęty tutaj warto przytoczyć przykłady edukacji domowej, jeśli chodzi o wielkich ludzi. Chociażby Blaise Pascal, filozof i myśliciel francuski, Leonardo da Vinci, człowiek wszechstronny od epoki oświecenia, Stanisław August Poniatowski, uczony przez matkę. No tutaj byłyby dyskusje, prawda, czego się nauczyła. To chyba nie do końca była wina mamy, że się uczył w domu, że to wyrósł na króla, który niestety zaprzepaścił bardzo wiele dobra Polski. Pierre Curie, mąż Marii Skłodowskiej. Agata Christie, to też ceni sobie kryminały, to też trzeba wyobrazić, żeby pisać takie rzeczy. Stanisław Ignacy Witkiewicz, to jest też postać znana. Christopher Paolini, to jakiś noblista pewnie.
Nie, młody człowiek, który jako 13-latek napisał swoją książkę, bardzo popularną wśród młodzieży obecnie. To jest seria fantasy z Eragonem, smokiem. Ciekawa i jednocześnie o chrześcijańskiej podbudowie.
No i Samuel Tink, laureat Nagrody Nobla z fizyki w roku 1986. Wielu, wielu innych. To nie jest reklama, ale zachęta, kto by chciał pogłębić wiedzę. Pan profesor jest Marek Budajczyk, z autorem książki Edukacja domowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, więc książka bardzo już naukowa, ale pisana przystępnym językiem. Tam można jeszcze sobie więcej doczytać, a my pewnie za chwileczkę będziemy rozmawiać z naszymi słuchaczami, bo tak to zawsze jest. Może są ci, którzy się z taką myślą zbijają, prawda, zwalczą, czy nie uczyć tak dzieci. Może ktoś już był po takim nauczaniu, może miał doświadczenie w swojej rodzinie, w swoim sąsiedztwie. O tym także porozmawiajmy, bo nigdy dość dyskusji, panie profesorze, na temat jakości kształcenia, wychowywania naszych dzieci, naszej młodzieży. Stara prawda, kto sieje, prawda, myśli 100 lat do przodu i tak dalej, a kto dalekosiężnie myśli, ten kształtuje
takie
dzieci.
Takie będą rzeczy pospolite, powiadano w przeszłości.
Jakie młodzieży chowane, to mówił, no...
Zamoyski kanclerz.
Zamoyski, albo też Frycz Modrzewski.
Fryczowi Modrzewskiemu przypisuje się to, ale zdaje się, że...
Jednak wygrał Zamoyski, bo jeszcze pamiętam, że był Frycz Modrzewski. A w każdym razie, no, ale to było wiele tych prawd, a czy skorupka za młodu nasiągnie, to tego na stronę strąci. Znaczy,
to ludowa wersja.
Tak, nigdy dość. No wszystkie mądre narody, rzeczywiście mądre, które chcą, żeby przetrwać, no kładą akcent na edukację swoich podwładnych, a mówimy tutaj dzieci, no bo rodzina mówi dzieci, państwo mówi, król mówi podwładni, państwo mówi społeczeństwo, czy prawda, naród. I byłoby to na pewno naród krótkowzroczny, który by tylko chciał, żeby podwładny umiał pisać podatki i rozliczać, prawda, pity, umieć się podpisać i najwyżej jeszcze jakiś dokument wypełnić potrzebny przy pożyczce albo przy...
To prawda, jakkolwiek tutaj zdania badaczy są podzielone, bo powiada się, że w niektórych kręgach krytyków oświaty, że być może została skonstruowana po to, żeby trochę ludziom utrudniać życie i przeszkadzać samodzielne myślenie o świecie, ale to rozmowa pewnie przy innej okazji tego rodzaju się pojawi. Natomiast ja jeszcze raz chciałbym wrócić do przykładu Finlandii. Uczciwość tego narodu, solidność edukacyjna spowodowała olbrzymi skok cywilizacyjny kraju, który był marginalny, a który dzięki edukacji w ciągu zaledwie 20 paru lat stał się jednym z najbardziej zaawansowanych cywilizacyjnie krajów świata.
I ten skok tak poszedł nawet w ekonomii. Dzisiaj czy wczoraj czytałem, że w dobie nawet kryzysu jest w stanie każdemu Finowi państwo dołożyć 800 euro miesięcznie, jeżeli się nie mylę.
Tego nie znam, ale jest to prawdopodobne. Wspólnie pracują na, tak, dla dobra żyjących i dla przyszłych pokoleń.
I kraj, który też potrafił wykorzystać swoje możliwości. Ja już nie chcę teraz się wyzłośliwiać, panie profesorze, co my mamy na przykład z tak zwanego offsetu, prawda? Bo żeśmy, prawda, te samoloty F-16 zakupili. Finowie, w powiem skrócie, co mają? Nokia, prawda?
To prawda.
Znane na całym świecie aparaty telefoniczne. I to był właśnie offset amerykański. To było to, że postawili warunek bardzo konkretny. Może dlatego, że się uczyli w domu, jak na czym polega robienie interesu czy biznesu i ekonomiczne postawy myślenia.
To prawda. Nie tylko w domu, ale w szkole, ponieważ szkoły działają tam tak doskonale, że zainteresowanie edukacją domową jest w Finlandii znikome.
A jeszcze kilka zdań tytułem, panie profesorze, unschooling, dobrze czytam?
Unschooling.
Unschooling, tak. Albo unschooling. Czyli to jest dokładnie?
To dosyć kłopotliwy termin, jeśli chodzi o jego tłumaczenie na polszczyznę.
No właśnie.
Ponieważ należałoby to przetłumaczyć jako nieedukowanie w sposób systematyczny. Mniej więcej tak. To jest idea anglosaska, wedle której należy dzieciom w ogóle zostawić wolny czas, żeby samodzielnie, samorzutnie się rozwijały, koncentrując się na tym, czym się interesują, bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony dorosłych, ponieważ no, są tacy pedagogowie.
To taka, tak,
jeden
taka...
z nich był promotorem tego rodzaju myślenia o dziecku, był niejaki Jan Jakub Rousseau, Francuz, który mówił o tym, żeby dzieci uwalniać od wpływu rodzicielskiego, wspólnot naturalnych, sąsiedzkich i parafialnych, religijnych. I tak uwolnił swoich kilkoro dzieci. Nie był do końca pewien, jaka to była liczba, czy czworo, czy pięcioro. Natychmiast, kiedy się rodził, oddawał je do przytułku. Doskonały przykład odpowiedzialności rodzicielskiej. Tak, jesteśmy istotami, które potrzebują na początku życia opieki innych ludzi.
Encyklopedysta.
A on uwolnił te dzieci całkowicie od siebie.
Bardzo nieciekawa postać. Zresztą encyklopedysta francuski, wiemy, co na tym wyrosło, prawda? Na tej murawie. Jakie zioła potem i jakie miały wpływ na to, co nazywamy potem liberalizmem i tak dalej, i tak dalej. i masonerią. Nie będziemy tych przykładów polecać. W każdym razie tutaj my wracamy do tego, że oświata jest zadaniem, oświata jest formą wpływania na wychowanie, na edukację i jest też dobrem narodowym. Nie bójmy się tego słowa. Ludzie mądrzy, społeczeństwo wyedukowane, czyli wychowane i wykształcone, stanowi naprawdę część skarbu narodowego. To, co nam się przez lata wybijano z głowy, bo tu rewolucja, prawda, socjalistyczna mówiła, że tylko gorące serca robotnicze i tak dalej, które wierzą w pochód socjalizmu na zachód i ma to sens, a natomiast trzeba wyciąć wszystkich tych, którzy myślą, mają inne zdanie, mają w ogóle, bo to tak było, przecież Katyń to jest pokłosie tego myślenia. Okazuje się, że właśnie to jest ta tkanka najbardziej, bardzo cenna i u każdego może być ona rozwijana, bo tu mówimy o inteligencji pewnej, prawda, która to nie tylko to są tytuły naukowe, bo człowiek wychowany może być, jest także człowiekiem, który jest, ma tytuł majstra, ma tytuł technika, prawda, jest kierowcą, jest wyrabia na przykład obuwie i tak dalej, nie?
Oczywiście.
To nie tylko jest profesor habilitowany na uczelni. Natomiast poziom tego jest zależny, jest od dwóch czynników chyba najbardziej zależnych, czyli od tego, kto uczy i od metody, jak naucza, prawda? Więc
ja bym powiedział, że metoda może nie jest tak istotna.
Jest tak istotna.
Trzeba dotrzeć, prawda? To znaczy trzeba rzeczywiście poznać własne dziecko, czy własnego ucznia na tyle, żeby wiedzieć, jak do niego dotrzeć z własnym przekazem kulturowym, tak materiałem treściowym, który szkoła przewiduje. Także z całą pewnością jest to istotna sprawa, ale ważniejszy jest klimat moralny, który towarzyszy edukacji. Ważniejsze jest zwrócenie uwagi na to, że właściwie nie ma wśród nas ludzi nieutalentowanych. Jeden z bardzo mądrych pedagogów współczesnych amerykańskich powiedział, że talentów wśród ludzi jest tyle, ile ziaren piasku na plaży. Wszyscy jesteśmy utalentowani, trzeba tylko odpowiednio to wydobyć, a właściwie stworzyć każdemu dziecku możliwość do ujawnienia swoich talentów, a wtedy będą korzystali na tym wszyscy, cała wspólnota narodowa, wszyscy obywatele konkretnego kraju.
Więc, drodzy Państwo, zachęcamy do rozmowy, do stawiania pytań, do refleksji, korzystając z obecności pana profesora Marka Budajczaka, doktora habilitowanego, profesora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie profesorze, jaka dokładnie jest profesja pana tutaj?
Ja jestem wykładowcą akademickim, tak, akurat prowadzę zajęcia dla studentów pedagogiki z etyki.
Czyli na pograniczu tych dziedzin, które się...
Tak, moralność jest ważna dla pedagoga, etos pedagoga, tak, jest szalenie ważną sprawą, chociaż po części zaniedbaną w kształceniu. Tak, uważa się, że to jest część wykształcenia humanistycznego, ale niespecjalnie ważna w formowaniu przyszłych pedagogów, nauczycieli w tej liczbie także. A moim zdaniem jest to szalenie ważna część kształcenia zawodowego w tym właśnie zakresie.
Więc zapraszamy naszych słuchaczy także 655 23 55 56 655 23 56 dla zagranicy 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66.
Nucił bajki, baj, baj. I kto przybiegał z bzem, kiedy maił się maj? Kto wybaczał mi każdą złość, każdy błąd, gdy kryłam wielkie łzy w domu najmniejszy kąt? Co wieczór obraz ten kołysze mnie do snu. Tato młody jak maj i mama wśród bzu. Cudownych rodziców mam, jak motyl zastygł czas pod fotografii szkłę. Patrzę na nie nieraz i jedno wiem, cudownych rodziców mam, cudownych rodziców mam. Odkryli mi każdą z dróg, po której szłam. Mam cudownych rodziców, bo przyjaciółmi moimi są.
I odbieramy telefony, mamy już pierwszy. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam wszystkich w studio ojca Benedykta i...
Ojciec Janusz, kłaniam się i pan profesor.
Przepraszam bardzo, bo nie do... Tak jadę akurat i z przerwami słucham audycji. Nie zmierzę się, że udało mi się dodzwonić. Mam taką opinię, bo słuchałem tutaj przynajmniej części tego, co pan profesor tutaj opowiadał i nasunęła mi się taka refleksja, że porównując tą sytuację, jak tu pan wspomniał o Finlandii, troszkę taka smutna w naszym kraju. Dlaczego, do czego zmierzam? Ja jestem człowiekiem, który ma... W ogóle przepraszam, nie przepraszam się. Roman z Lubuskiego, akurat w Niemczech pracuję, wracam z pracy. Jestem człowiekiem około 50, no właściwie troszkę po, z wykształceniem średnim. Żona moja pracuje w przedszkolu. I tam jest grupa pedagogów. I powiem, że przeraża mnie, można powiedzieć, świadomość tych ludzi. Ludzie, którzy są ode mnie wyżej wykształceni, którzy mają nawet podwójne dyplomy. I w momencie podawania informacji, w ostatnim czasie jeszcze za poprzedniego rządu, we wszystko wierzą. Nie ma analizy. Ja muszę powiedzieć, że myślę, że należę do tej grupy, która ma więcej szczęścia, bo słucha Radia Maryja. I nie tylko, bo też słucham radia niemieckiego i różnych telewizji i mogę sobie po prostu jakiś sposób, jeśli chodzi o informacje, jakąś analiza mi powoduje to, że łatwiej dotrzeć do prawdy. Natomiast przerażało mnie po prostu rozmawiać z tymi ludźmi, że no, teoretycznie wiedzę mają większą ode mnie, ale potrafią się dać zmanipulować. We wszystkie można powiedzieć kłamstwa, jeżeli całkowicie, jeśli chodzi o poprzedniego premiera, nie będę go tutaj z nazwiska wymieniał, ale wiem doskonale, o co chodzi. I tak powiem, tutaj nawiązuję właśnie do wypowiedzi pana profesora. Bardzo mi ciekawi sytuacja właśnie, jeśli się kształci dzieci formą tego wychowania domowego, żeby też po prostu nie uległy ideologiom. Może, żeby za dużo czasu nie zabierać, bardzo bym prosił o odniesienie do mojej wypowiedzi. Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże, pozdrawiamy. Pan profesor?
No rzeczywiście, jednym z istotnych powodów, dla których rodzice wybierają edukację domową, jest poczucie ich, że dzieci mogą być indoktrynowane do systemu wartości, światopoglądu, który im samym nie odpowiada. Niektórzy uznaliby to za ucieczkę przed zwykłym życiem albo za pragnienie samodzielnego narzucania światopoglądu, wyznania religijnego, tak, systemu wartości moralnych własnemu dziecku, ale któż jak rodzice, tak? To znaczy rodzice są rzeczywiście i przez prawo krajowe, i przez umowy prawne, konwencje międzynarodowe uznani za pierwszych wychowawców własnych dzieci. Zatem jest to zupełnie adekwatny sposób myślenia o edukacji. Rodzice mają prawo wybierać dla siebie, dla własnych dzieci, wybierać odpowiedni sposób kształcenia. I te kwestie ideologiczne, jeśli je tak nazwiemy, tak częstokroć przesądzają o wyborze edukacji domowej w krajach, w których rodzice czują się zagrożeni przez to, co oferuje państwowa szkoła.
Dziękujemy panu bardzo i kolejny telefon odbierzmy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski.
Witamy.
Ja może zacznę od tego, co pan profesor powiedział na końcu, że wszyscy ludzie są utalentowani, to by się zgadzało, ponieważ Bóg stworzył człowieka na końcu swojego dzieła. Każde dzieło porządnego twórcy, ostatnie, jeśli jest to twórca uczciwy, a Bóg takim był, jest najlepszym dziełem. Ja chcę się odnieść jeszcze odnośnie tego domowego wykształcenia szkolnego i jeszcze powiem o trzeciej formie. Profesor mówił, że jest zwolennikiem uczenia się domowego i pan argumentuje, że jest to sposób równorzędny, a nawet lepszy. Ja słyszałem, że jest taka możliwość w Polsce i w ogóle w świecie i wiem, że to jest uczenie domowe dobra sprawa, bo z książek, filmów kiedyś w Polsce były takie możliwości i dzięki takiej nauce było wielu wybitnych ludzi. I to nie tylko w sensie wiedzy, ale było w sensie wartości duchowych i patriotycznych. Ja wiem, że w szkole ten pan to trącił i pan profesor to potwierdził z tym ostatnim słuchaczem, że szkoła manipuluje. Ja wiem po sobie. Ja wchodziłem do szkoły po wojnie i wiem, jak nas uczono historii. Wiem, rodzice pytali, jak pytałem tam Sławek Katynia 17 września, jak to jest. A wcześniej słyszałem, że mówiono inaczej, w szkole inaczej. To rodzice się bali, mówili, mów tak, jak mówią ci w szkole i tak im odpowiadaj. I to by się potwierdzało, że można wychowywać w ten sposób takich manipulować ludźmi i indoktrynować. Ja jeszcze powiem taki przykład. Byłem kiedyś w NRD, jeszcze na dowody osobiste była możliwość takiego wyjazdu i byłem u takim państwa w Lipsku, Niemców, którzy u mnie wcześniej byli w Krakowie. Ja szedłem z drugiej zmiany i oni się błąkali, pytali o hotel i ja ich wziąłem do domu i oni mi w ramach rewizyty wzięli do siebie, do Lipska. I co ciekawe, oni mówili, że w Polsce, że mają dzieci i mieli dwoje dzieci i ja przyjechaliśmy, no tych dzieci nie widać. Rano nie widać, wieczorem nie widać, bo tam żeśmy później wstawali i wcześniej trochę szli spać. I pytamy się, no i później przychodzi taki dzień, że są te dzieci. I ja się pytam, no słuchajcie, to co oni tu się nie uczą? A oni tak mi powiedzieli, tak, bo nasze dzieci bardzo wcześnie idą do szkoły i w szkole się uczą, i lekcje odrabiają i dopiero na noc przychodzą, z tym, że nawet do tego stopnia tam jest tak, że dzieciom, rodzice nie mogą wybierać dzieciom zawodu, że w szkole tam wybierają, tam każdy musi do jakiejś dziedziny sportu należeć i tam ćwiczy w tej szkole i dlatego nawet się nie dziwiłem, że wtedy NRD miał taki wysoki poziom sportu, no ale ci ludzie byli takimi jańczarami naszego systemu i wiem, że to jest trzecia taka forma. No to dziękuję za wysłuchanie i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Dziękujemy teraz i zawsze panie Stanisławie i pozdrawiamy serdecznie. Pan profesor.
I chyba nie trzeba komentować, bo wszystkie te uwagi są po prostu relacją z doświadczeń życiowych, pokazujących jak to z edukacją sprawy się mają. Rzeczywiście tak można potwierdzić te wrażenia. Szkoły zabiegają o tym, czy państwo, niektórzy promotorzy edukacji państwowej wskazują na konieczność rozszerzania, poszerzania jak najszerszego czasu spędzanego w placówce. Właściwie rodzina przestaje mieć znaczenie, prawda? Staje się tylko noclegownią. Rodzice z dziećmi się nie spotykają, ponieważ dzieci są bez przerwy na jakichś zajęciach i to dotyczy dzieci od najwcześniejszego wieku. Toczy się dyskusja burzliwa, czy siedmiolatki, czy sześciolatki winny chodzić do szkoły. W tejże Finlandii, o której wspominałem, z doskonałymi wynikami w porównaniach międzynarodowych okazuje się, że dzieci tam chodzą od siódmego roku życia do szkoły i zyskują taką wiedzę i umiejętności, że przewyższają swoich rówieśników z innych krajów świata. Zatem to nie jest, nie ma potrzeby uprowadzania dziecka do szkoły czy do przedszkola w jak najwcześniejszym wieku. Wcale nie służy to w jakiś szczególny sposób edukacji, nie przynosi pożądanych rezultatów.
No i z jednej strony tutaj jest też, panie profesorze, no mamy to, co jest taka walka, albo tak, rodzice zapracowani są zadowoleni, że to dziecko zostaje po szkole, ma ten czas wypełniony, bo nie robi nic w domu dziwnego, nie pląta się po podwórku, nie pląta się po jakimś placu zabaw dużo wielkomiejskim, ale z drugiej strony, jak pan mówi, tylko przychodzi właściwie coś tam zjeść i spać i całe 18 ileś godzin jest poza domem. No i też akcent pana Stanisława, bo był moment, że władza czerwona, komunistyczna, prawda, w PRL-u miała pomysły, żeby w ogóle dzieci te szkolne odrywać do akademików, specjalnie do szkół zamkniętych, takich, prawda, całotygodniowych. Był taki pomysł.
A niektórzy... Takie pomysły były rzeczywiście zgłaszane w różnych krajach, nie tylko krajach bloku wschodniego, ale w innych krajach także, bo uważa się to za właściwe, progresywne. Tak, dzieci powinny trafić w ręce specjalistów, a nie być wychowywane przez nieprzygotowanych przecież do tego zadania zwykłych rodziców. To oczywiście jest myślenie, które nie uwzględnia realiów zwykłego ludzkiego życia. Wprawdzie można oczywiście zorganizować takie obozy całodobowe dla dzieci, ale wówczas rzeczywiście przestają być istotnymi więzi rodzinne, słabną te więzi, tak, i mogą się całkowicie rozerwać.
Mamy telefon, bardzo prosimy, słuchamy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dagmara Schocianowa dzwoni. Razem z moim mężem Feliksem słuchamy tej audycji bardzo pilnie, ponieważ jesteśmy rodzicami, którzy uczą swoje dzieci domowo drugi rok. Chcieliśmy pierwsze podziękować bardzo za to, że taki mądry głos, jakim jest głos Radia Maryja, zaprasza państwa, pana profesora Budajczaka, któremu się kłaniamy, bo znamy osobiście. Bardzo pozdrawiamy żonę, panią Izabelę i córę, która jest pierwszym dzieckiem, czy jednym z pierwszych dzieci, z tego co pamiętamy i wiemy, nauczanych domowo i która teraz w tej chwili też dzieciom za nauczania domowego służy. Chcieliśmy bardzo za to podziękować. Dlaczego? Dlatego, że jakby klimat, który się nam stworzył przez ostatnie miesiące, tak, wokół nauczania domowego, można by było powiedzieć, że psuje obraz tego nauczania domowego troszeczkę przez to, że zaczynamy jakby nie do końca w tym kierunku iść, o którym w nauczaniu domowym chodzi, a przede wszystkim chodzi o to, żeby rodzice mogli w pięknej formie te swoje dzieci i w wielkiej odpowiedzialności uczyć tego, co najlepsze. Pan profesor Budajczak, jako dla nas ogromny autorytet, razem z żoną Izą, panią Izą, jakby uczą nas od podstaw, bo przeszli te etapy edukacyjne, służą dalej, bo swoje dzieci już wychowali, można byłoby powiedzieć, że już nie muszą tego robić, natomiast służą nam właśnie jako rodzicom, tym początkującym, do tego, żeby nas nauczyć, o co tak naprawdę w nauczaniu domowym chodzi. A my chcieliśmy się zwyczajnie podzielić radością tego nauczania domowego, tego, że jest to fantastyczna, cudowna forma po prostu uczenia własnych dzieci, tego, że nasze dzieci po pierwsze właśnie doświadczają tej indywidualności, tego, że mogą się rozwijać, doświadczają tego, że rodzice razem z nimi się uczą, bo to też uczy nas jako właśnie tych najbliższych, ale tych, którzy razem z dziećmi jakby stąpają w kolejnych krokach zdobywania wiedzy. Natomiast niesamowite jest też to, że jak mówimy o kryzysie relacji w tej chwili, tak, w rodzinach, to są właśnie takie metody, takie sposoby na to, żeby te relacje się pogłębiały, że to są te momenty, kiedy razem z dziećmi nie wysyłamy ich gdzieś do obcych ludzi, którzy jak najbardziej też mają swoje kompetencje, ale ciągle nie zapewnią tego, żebyśmy jako rodzice z naszymi dziećmi te relacje budowali, wzmacniali, natomiast nauczanie domowe dokładnie to robi. Cieszy nas tym bardziej właśnie ta obecność pana profesora. Zawsze pozdrawiamy panią Izę. I chcielibyśmy, pragnęlibyśmy, myślę, też tego, żeby właśnie tej audycji może dzisiaj słuchali również ci ludzie, którzy decydują o nauczaniu domowym, czyli właśnie pani minister, po to, żeby takich głosów doradczych, jak pan profesor i jego żona, warto posłuchać, dlatego że mają i kompetencje, i wiedzę, i doświadczenie, i żyją tym zwyczajnie, i służą tym jeszcze nam pozostałym. Także bardzo wszystkim państwu dziękujemy, państwu Budajczakom również. I słuchamy z chęcią tego, co państwo mówicie na temat pięknej formy nauczania, jakim jest nauczanie domowe. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękujemy. A jeszcze kto i jakie imię pani mi przypomniała? Pani?
Dagmara i Felix Strzelczykowie.
O, pani Dagmara. Dziękuję, pani Dagmara. Dziękuję. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Tak. No, głos autentyczny, bo zajmując się sprawą wychowania domowego, panie profesorze.
To prawda. Pozdrawiam serdecznie panią Dagmarę z rodziną. Myślę, że to nadmiar życzliwości, który pojawił się w pani słowach. No, staramy się jakoś z małżonką rzeczywiście pracować na rzecz dobrych rozwiązań w edukacji domowej i wspierać tych, którzy to czynią. Ale to rodzice sami, tacy właśnie jak państwo Strzelczykowie, znajdują w sobie tę moc do prowadzenia edukacji domowej.
Edukacja domowa, o tym rozmawiamy ogólnie. Nasz gość, pan Marek, profesor Marek Budajczak z Poznania, Uniwersytetu Mickiewicza w Poznaniu, pan doktor habilitowany i za chwileczkę już po muzycznej jeszcze przerwie czekamy na telefony od naszych słuchaczy, anteny są otwarte, zapraszamy do rozmowy.
Nie biegnij tak bez wytchnienia, nie biegnij tak bez marzenia, inny serca lat układałaś w snach, zapach łąk, spokój gwiazd. Nie biegnij tak bez wytchnienia, na końcu jest tylko ziemia. Twego życia smak chwytać co się da, to jest nic, tracisz czas. Może ktoś miłości twojej chce, ktoś na dobre i na złe, ktoś samotny tak jak ty czeka cię już dziś. Nie biegnij tak bez wytchnienia, zbyt wiele masz do stracenia. Pieniądz toczy się, mija dzień za dniem, a ty wciąż od wiatr. Może ktoś miłości twoje chce, ktoś na dobre i na złe, ktoś samotny tak jak ty czeka cię już dziś.
I mamy telefon, bardzo proszę, słuchamy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam księdza, szanownego pana profesora Marka Budajczaka. Również z małżonką, bo myślę, że małżonka siedzi po drugiej stronie radia, tak jak my, i całą rodzinę. Dlatego, że my, tak jak poprzednia słuchaczka, pani Dagmara, znamy pana Marka i tak naprawdę to myślę, że w edukacji domowej większość ludzi się zna, dlatego, że to jest taka jedna wielka rodzina. Tak naprawdę jak potrzebujemy jakiejkolwiek pomocy, to wszyscy jesteśmy na mailach, telefonach i tak naprawdę znamy się osobiście albo ze słyszenia, albo z widzenia. Ja jakby chciałbym potwierdzić wszystko, co mówiła pani Dagmara. bo rzeczywiście ludzie, którzy zajmują się edukacją i chcieliby edukacji domowej też się przysłużyć, powinni właśnie korzystać z fachowej pomocy właśnie takich ludzi jak pani, jak państwo Budajczakowie, bo nie dość, że właśnie są pionierami, mają ogromną wiedzę, to tak naprawdę są bardzo, ale to bardzo praktycznie i rzetelnie i rzeczowo pomagają w każdej sytuacji, jeżeli się do nich człowiek zgłosi. Ja mam tylko takie pytanie, bo edukacja domowa rzeczywiście jest taką formą ogromnej wolności, ogromnej takiej kreatywności i ogromnej możliwości kontaktów i to wszystko, co się zarzuca edukacji domowej, to jest jakby takie pomawianie, bo to nie jest prawda. Tak naprawdę dzieci odzyskują w pełni taki rozwój, wolność i korzystanie z różnego rodzaju środowisk i nawiązywanie kontaktów właśnie w taki sposób swobodny i całkiem wolny, jak mówił też pan profesor. Natomiast ja mam takie pytanie, bo pojawiają się takie właśnie sytuacje w edukacji domowej, że nas jako rodziców próbuje się wepchnąć w taki system, w jakim idzie szkoła, tak? Czyli nasze dzieci mają, często się chce nas jakby wcisnąć w takie ramki, żebyśmy zdawali tak jak dzieci w szkołach, tak? Czyli wyuczyć się na blaszkę, zdać na blaszkę, odpowiedzieć na pytania, które są zawarte, a bardzo często właśnie rozwinięta kreatywność i jakby pasja do wielu dziedzin powoduje, że można to w bardziej jakby taki twórczy sposób zrobić i bardziej rozbudować pewne tematy. I teraz jak tutaj, panie Marku, specjalnie pytam na antenie, żeby też inni rodzice usłyszeli, jak można zabiegać o to, żeby te egzaminy jednak na nauczycielach, dyrektorach jakby wyegzekwować, tak, żeby nasi uczniowie z edukacji domowej mogli to robić w sposób taki otwarty, nie według schematów i według tego, co mamy się nauczyć i jak odpowiedzieć, gdzie postawić kreseczkę, gdzie kropeczkę, tak w cudzysłowie mówiąc. To w tym temacie, jakby pan mógł coś więcej powiedzieć, to bardzo bym był wdzięczny. Oczywiście pozdrawiam serdecznie pana, całą rodzinę, wszystkich słuchaczy i tych ludzi, którzy odważyli się na edukację domową. Również pozdrawiam, całe Radio Maryja również.
Dziękuję, tak, panie Szymonie. Pozdrawiamy. Panie Romanie.
Roman z Paulino z Wrocławia.
Pan Roman, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy gorąco.
Ja też dziękuję, pozdrawiam.
Wszystkiego dobrego, proszę bardzo, dziękuję.
I nawzajem.
Witam, panie Romanie, dziękuję za te słowa. Sprawa jest rzeczywiście trudna. Przyjęto w tym kraju, w przepisach prawa, że dzieci mają rozliczyć się z wiedzy w tym zakresie, który przewidują podstawy programowe i sprawdzanie ich umiejętności w innych zakresach, poszerzanie tego, co konieczne, o dodatkowe treści, nie jest przedmiotem zainteresowania samej szkoły. Stąd tak mamy do czynienia z kłopotem. Raczej nie widać z tego wyjścia, chyba żeby rzeczywiście zreformować system tak w innym kierunku. Mianowicie ta ciągle powracająca u mnie nuta fińska. W tym kraju zrealizowano bardzo ciekawe rozwiązanie edukacyjne. Mianowicie uczeń nie musi opanowywać wiedzy identycznej jak wszyscy pozostali uczniowie na tym samym poziomie. Po prostu uznano, że nie wszystkiego musimy się uczyć w takim samym stopniu i przewidziano, że w różnych zakresach, tak na kilku poziomach, 7 dokładnie mówiąc, można wybierać sobie zakres wymagań. I wówczas można znacznie większy nacisk, akcent położyć na to, co szczególnie interesuje, tak na to, co rozwijane jest na sposób twórczy, kreatywny właśnie. Gdybyśmy w Polsce mieli takie rozwiązanie, tak, to pozwalałoby na zaspokojenie właśnie tego oczekiwania, a oczywiście jest to możliwe, skoro ministerstwo otworzyło się. Takie są deklaracje, pani minister, na dyskusję na temat przyszłego kształtu polskiej oświaty, to tego typu głosy będą się również liczyły. Stoją za nimi liczne argumenty, więc być może władze oświatowe i władze państwowe generalnie zechcą przyjąć tego typu sugestie obywatelskie. Ja, panie Romanie, będę przedstawiał pański głos jako ważny w tej istotnej właśnie kwestii.
Tak, ale już tak, to nie jest ta szkoła, nie jest to model tej szkoły właśnie Małkiewicza, że 23 godziny WF-u, prawda, potem kilka słów, jak sobie ci młodzi właśnie sobie z tego, pamiętam, serialu wybrali. Ale mamy kolejny telefon, bardzo prosimy, słuchamy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Maria
z Warszawy. Serdecznie witam ojca Janusza i gościa, pana profesora. Słucham uważnie, ponieważ sprawa nauczania domowego, to ktoś tu powiedział, że to trzeba odwagi było. Otóż przecież przed wojną to była konieczność. Niestety we dworach, tak sobie, takie refleksje sobie, nie było w ogóle dostępu, daleko były szkoły, więc te początki musiały być właśnie być może dlatego ten indywidualizm się tam kształtuje i kształtował większy w przedwojennych, prawda, w czasach, ponieważ teraz mam taką refleksję, w demokracji niszczy się indywidualizm, a tutaj szkoła domowa jakby wraca do idei właśnie, bo to wtedy człowiek idzie tym torem indywidualnym i wtedy jest jakąś osobowością. Z tym, że są też pewne według mnie tego pułapki, ale to zaraz, albo na przykład Witkacy, czyli Ignacy Witkiewicz, znany artysta wszechstronny, był uczony właśnie domowym sposobem i dla pewnych takich, no nie wiem, typów charakterologicznych ten domowy sposób może się przerodzić też taką potem pewną anarchię, ponieważ człowiek musi mieć, znaczy rodzice, no nie mogą... Tu jest, widzę też rys tej lęku przez tą cywilizacją, że rodzice myślą, że zamkną dziecko tu w tych swoich, prawda, znaczy są bezpieczne to dziecko jest. Otóż, no niestety, osobowość kształtuje się także w niebezpieczeństwie i dlatego pewne są według mnie pułapki, bo takiego indywidualnego nauczania, bo przed wojną właśnie do pewnego momentu owszem nauczona, potem jednak na przykład, co można w nocach i dniach wyczytać, pani Barbara Niechcicowa musiała aż pojechać, prawda, do Kalińca chyba, czy już nie pomyliło mi się, być może i tam z dziećmi była, a mąż był tu, ponieważ dzieci zaczęły chodzić do szkół. Otóż w tej chwili boję się czego, że nie wiem do jakiego momentu, panie profesorze, jest, że tak powiem, przewidziana ta indywidualna nauka, ale pamiętam, ja miałam szczęście, wprawdzie tuż po wojnie, ale miałam szczęście do przedwojennej nauczycielki, która była w mojej szkole podstawowej, śpiewała nam Polesia Czar. Zaczynałam, przepraszam, że ją wspomnę, pani Antonina Jakubowska, to był cudowny człowiek. Nikomu, znaczy nie zazdroszczę tego, że ktoś tam uczy się w szkole z dużą liczbą dzieci, ale to, co ja przeżyłam, to mnie ukształtowało. Tak samo zresztą jak nauka świętego Zbawiciela, bardzo kształtowali mnie moi katecheci, księża, którzy byli bardzo indywidualni, właśnie tacy śpiewali. Nam boli mnie noga w biedrze, pochodzili z Łowicza. Chodzi o to, że w tej chwili nie mówi się nic o powołaniu. Otóż jeżeli nauczyciel ma powołanie, zresztą pisał o tym też Żeromski, o swoim nauczycielu i to na nim też wywarło to wpływ na jego życie i na jego twórczość późniejszą. Otóż jeżeli są nauczyciele z powołania, a teraz niestety to wszystko się jakoś taka teoria i w ogóle taka naukowość w tym wszystkim, wyliczanie. Otóż nauczyciel musi kochać dzieci, nie musi mieć strasznie wykształcenie musi mieć, ale wtedy mógłby z powodzeniem zastąpić rodziców, którzy są, chronią dziecko. Tylko niestety w tej chwili odeszliśmy w całej Europie zapewne od tego, od tej takiej czułości, dobroci, prawda, i indywidualizacji też nauczycieli. I oni są niestety pracownikami, bo sama wspominam swoją nauczycielkę i później jak mój syn był uczony, już nie miał tego komfortu opieki. I gdyby nauczyciele byli tacy jak uczeni przed wojną, takiego dobroci, no z powołania, po prostu musi być to powołanie. To nie wiem, czy nauczanie domowe, bo to komplikuje życie, bo takie dziecko nie ma porównania z innym dzieckiem, nie chodzą na wycieczki. Wszystko się w kręgu rodziny odbywa. No dla mnie, ja jestem szalenie, byłam taka osobna i gdybym ja tak się uczyła w domu, a byłam jedynaczką, no to ja bym po prostu jeszcze bardziej mniej przystosowana do życia była prawdopodobnie niż jestem, a jestem słabo przystosowana, niestety. Także są zalety, ale i wady, w tym sensie, że nie uchronimy dzieci przed światem, natomiast nauczyciel z miłością, z powołaniem w mniejszych klasach, to jest jednak też trening jakiś. Pamiętajmy szatan z siódmej klasy. Nauczyciel roztargniony, ale kochający dzieci i mający jakieś powołanie i jakoś zapładniający umysłowo te dzieci. Czyli ja jestem za indywidualizmem, ale boję się izolacji i tego, że człowiek nie wykształci w sobie pewnych, no tego, że niestety świat jest troszeczkę brutalny. Oprócz wiedzy, którą rodzice, to wszystko w kręgu swoim wtedy się odbywa i jeszcze większa izolacja następuje ludzi. Atomizacja chyba. Ale to są moje refleksje. Bardzo przepraszam, jeśli nie po linii tej audycji. Życzę wszystkiego dobrego i no i powodzenia. Podziwiam tych rodziców. Ja bym była zaleniwa. Raczej.
Pani Mario, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy i za samą krytykę też dziękujemy. Bóg zapłaci. Pozdrawiamy.
Wątków było sporo tutaj. No cóż, Witkacy był bujnym umysłem, tak, i osobowością. I niewykluczone, że to jego już samodzielne wybory i decyzje powodowały tak koleję jego losu, a nie sama edukacja domowa, której był poddany. Więc tutaj trudno przesądzić oczywiście o zakresie wpływu na takie osobowości, edukacji domowej jako takiej. Czy nauczyciele, wspaniali nauczyciele są na świecie? No oczywiście tak, tak. Natomiast być może ma pani słuszność, że mamy do czynienia ze sporym regresem w tym zakresie, że wykonuje się pewną profesję, brakuje właśnie owego klimatu moralnego, o którym wcześniej wspomniałem, szacunku wobec dziecka, pani nazwała to miłością do dziecka, czego skutkiem jest brak zaufania wobec nauczycieli, a przecież zaufanie buduje relacje między stronami. Oczywiście, że można spotykać na swojej drodze dobrych nauczycieli, są oni wartością, ale mogą oni być zwykłymi przyjaciółmi, a nie funkcjonariuszami szkoły, tak, do której trzeba uczęszczać. Myślę, że da się to rozdzielić. Bycie mentorem, przewodnikiem duchowym jest możliwe w życiu społecznym i edukacja domowa nie izoluje czy nie ogranicza chyba możliwości w tym zakresie. Jednocześnie, jeśli mówimy o hartowaniu do brutalnego życia, to edukacja domowa myślę, że dobrze służy także w tym zakresie swoim podopiecznym, kiedy sprawdzano, jak radzą sobie życiowo osoby po edukacji domowej. Powinny być tak niesamodzielne, bezradne być może. Okazuje się, że przeciwnie. Nie znaleziono ani jednej osoby w gronie dorosłych osób nauczanych domowo wcześniej, która by przebywała na bezrobociu i korzystała z pomocy socjalnej. To wszystko ludzie, którzy radzą sobie, a przecież w zwykłym życiu spotykają się tacy ludzie także z różnego rodzaju trudnymi sytuacjami i radzą sobie z nimi.
Mamy telefon, bardzo proszę, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Zawsze.
Serdecznie witam ojca Janusza oraz gościa, mój Jerzy z Francji. Otóż od dłuższego czasu, bo temat ten już był kilkakrotnie poruszany na antenie Radia Maria, jakoś nosiłem się zamiarem i miałem taką wewnętrzną potrzebę absolutnie wyrazić i swoją opinię na ten temat. Otóż absolutnie podzielam zdanie mojej poprzedniczki. Zawsze zadawałam sobie pytanie, Jakżeż to może być? Jakże się dziecko będzie rozwijało? Człowiek jest istotą społeczną i rozwija się w społeczności w odniesieniu do swoich rówieśników. Otóż dziecko rozwija się na przykład w przedszkolu. Dziecko w szkole musi mieć odnośnik do swojego społeczeństwa, do swoich kolegów i koleżanek. W przeciwnym razie taki mamisynek, taka córeczka mamy i taty wyrosną. To były okoliczności kiedyś inne, ale w dzisiejszym świecie absolutnie tych okoliczności nie ma i one niejako nakazują, ażeby były. To nie jest problem dzieci czy rodziny, ale właściwie powinno się troszczyć o to, żeby odpowiedni byli, prawda, nauczyciele. Nie wyobrażam sobie, jak dziecko bez takich relacji może się prawidłowo rozwinąć. To jest rzeczą niemożliwą. Wtedy wyrastają tacy właśnie egoiści, nieprzygotowani do życia, bo przecież zderzają się wówczas ze swoimi problemami, zaczynają już, prawda, je rozwiązywać i pośród swojej społeczności. I to jest absolutnie dla rozwoju każdego dziecka i człowieka w ogóle. Człowiek nie rozwija się sam, tylko pośród swego, w swoim środowisku. Szczęść Boże.
Szczęść
Taka
Boże.
Była moja
dziękujemy Panie Jerzy.
Szczęść Boże i wszystkiego najlepszego.
Pozdrawiamy gorąco.
No cóż, to radykalna opinia o warunkach socjalizacyjnych w edukacji domowej. No nie podzielam tego zdania, rzecz jasna. Myślę, że naprawdę nie ma żadnych okoliczności, które powodowałyby sobkostwo, egoizm, kiedy badano również naukowo. Ja powołuję się na badania naukowe, cóż, taki narów zawodowy, ale wydają mi się one tak podstawą dla formułowania opinii. W badaniach tych jednoznacznie wskazuje się, że zaangażowanie prospołeczne uczniów edukacji domowej jest daleko wyższe aniżeli uczniów szkół państwowych czy prywatnych. To są dzieci, nastolatkowie, młodzi ludzie, którzy angażują się na rzecz innych ludzi, działając wolontariacko w różnego rodzaju akcjach charytatywnych. Zatem zarzut, że będą egoistami, tak, czy skoncentrowanymi na sobie narcyzami, jest, myślę, nietrafiony. Edukacja domowa nie przeszkadza w nabywaniu zdolności do moralnego współżycia z innymi ludźmi. Myślę, że to jest także kwestia fetyszyzowania tego środowiska rówieśniczego szkolnego. Bogiem a prawdą, dzieci w szkole się ze sobą nie bardzo komunikują podczas lekcji. Jako że są określone zadania do realizacji, nie mogą przecież się ze sobą komunikować. Widzą swoje plecy, mając niedaleko obok siebie kolegów, z którymi rozmawiać przecież nie mogą. Pozostają tylko krótkie przerwy, droga do szkoły i ze szkoły, czasami spotkania przy innych okazjach, ale to wcale nie oznacza, że jest to coś znacząco różnego od tego, czego doświadczają dzieci uczące się w domu. Spotykają się z rówieśnikami, jak powiedziałem, w naturalnych warunkach podwórkowych, w różnego rodzaju grupach, wspólnotach. Tutaj ja nie dostrzegam żadnego zagrożenia egoizmem.
Tylko może jest to, że żebyśmy nie stawiali w opozycji, prawda, że mamy szkoły te rodzinne i te szkoły tradycyjne, że tamte są lepsze, te są gorsze, tam jest można szybciej człowieka, prawda? Bo o co chodzi, że no, tak to byśmy pozostawiali to szkolnictwo tradycyjne, bo nie jako państwowe, jako takie trochę drugiej kategorii. Tak nie jest, bo tam, gdzie są klasy, odpowiedni wychowawcy, są takie szkoły, że mimo to, że oni siedzą jakoś tam troszeczkę, no, tak jak mundurkowo, nie, bo wiemy, że z tym najwięcej mają dzieci problemy, z tymi ławkami, z tymi krzesłami, z tymi tornistrami poukładanymi i tak dalej, nie? Wiadomo, to kosztuje dużo tej organizacji, ale to też jest format, tylko mówimy, jest taka propozycja, jest taki model, jeżeli stać rodziców czasowo, że tak powiem, i uczuciowo, mentalno, może też ze słowa uczuciowo, ale to czemu nie? Skorzystajcie, to też jest dobre. Natomiast Nie tak, żeby nie wyszło, że my jutro ogłosiliśmy dzisiaj rewolucję, że i wszystkie szkoły. Nie, nie, nie. To jest też model bardzo ważny, potrzebny, sprawdzony. Tylko ciągle potrzeba dobrych wychowawców. Właśnie trzeba tą panią, tego pana w późniejszych klasach, ale najczęściej są te pierwsze klasy, są panie, że ta pani, ja jej słucham. Nie dlatego, że ona mi dwuje, prawda, wpisze, czy uwagę do dzienniczka, czy będzie skarżyła na wywiadówce, tylko po prostu, że ona to jest pani, moja pani od języka polskiego, od przyrody, prawda? I na równi ją darzę szacunkiem, słucham jak rodziców. To jest piękna, byłaby piękna równowaga.
Oczywiście. Wcale nie staramy się tutaj zdyskredytować szkoły jako rozwiązania społecznego. To jest dobre rozwiązanie społeczne. Tak jakkolwiek w konkretnych, szczególnych przypadkach, a doświadczają tego liczni uczniowie, bywają z tym kłopoty. Nie ma się co licytować na przewagi, tak w tym względzie. To, co ojciec powiedział, jest szczególnie istotne. To jest kwestia dobrowolności. Wola rodziców przesądza o tym, że dzieci uczą się w domu. Natomiast nikt nikogo do tego nie zmusza. Nawet w kraju, w którym rozwinęła się edukacja domowa w sposób najpowszechniejszy, w USA, jest tam obecnie około 3 milionów uczniów domowych. To jest zaledwie 5% z całości populacji. Szkoły nie upadną tylko dlatego, że szereg rodziców chce nauczać swoje dzieci w domu.
Tak, no i przed, nie chcę być adwokatem, a czasami no, widzimy, że przed to moje dziecko jednak się rozwija w takim pewnej przestrzeni takiego spokoju, ciszy. Wiemy, co znaczą te przerwy, te szkolne. Wielkie szkoły, no, wielki huk. Ja się martwimy, żeby to gdzieś to dziecko nie zdeptano, gdzieś tam nie popchnięto. Różne są sytuacje. No, są też takie dzieci, które na przykład, no, to ich bardzo paraliżuje, nie?
To prawda.
No więc wtedy jest, jak jest okazja, to czemu nie skorzystać z tego modelu? A jest ktoś, dziecko czuje się jak ryba w wodzie właśnie, bo tych przerwów brakuje, że może tam wtedy właśnie kolega jednego, drugiego gdzieś tu się wyhasać trochę, no to buczenie jak na meczu, nie? Są osoby, które nie mogą tych decybeli wytrzymać, a są takie, idą specjalnie, żeby to właśnie prawda. Było to spotkanie.
I pewnie nie należy im tego uniemożliwiać. Wielokrotnie rodzice wspominają o tym, rodzice, którzy zastanawiają się nad tym, czy wybrać tę drogę edukacyjną i kiedy okazuje się, że ich dzieci stawiają opór, ponieważ uznają, że ich pani czy ich nauczyciel jest wspaniałą osobą i lubią swoich kolegów i chcą chodzić do szkoły, nikim z tych rodziców nie czyni przykrości, a szereg rodzin edukacji domowej to rodziny, w których jedne dzieci uczęszczają do szkoły, a inne uczą się w domu. Można to naturalnie pogodzić.
Mamy telefony następne. Bardzo prosimy. Radio Maria. Halo, halo.
Pan Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi i skąd?
Mariusz się kłania z Stanowskich Gór.
Witamy.
Ja chciałem zabrać głos w sprawie właśnie nauczania dzieci. Też jako rodzic dwunastolatka ubolewam niestety, ale nie udało mi się czegoś takiego zrobić jak edukacja domowa. Natomiast chciałem tylko powiedzieć, że nie zgadzam się w żadnym wypadku z przedmówcami, którzy obawiają się, że dzieci wychowywane i uczone jednocześnie przez rodziców tracą jakieś bardzo ważne cechy, przymioty, możliwość rozwoju. Wręcz przeciwnie, ja uważam, że w takiej sytuacji jak edukacja w szkole bliżej jest mi do terminu jak wyścig szczurów i w takiej sytuacji o wiele prędzej będziemy mieć egoistów i osoby zapatrzone na siebie niż empatyczne, wychowane w społeczności, ponieważ moim zdaniem, tak jak powiedzmy Pan Bóg chciał, czy tak jak zostało to przez tysiące lat w społecznościach ludzkich kształtowane, dziecko jest elementem rodziny i to jest jego społeczność. Dziecko w tej społeczności się wychowuje i uczy i przygotowuje do życia i dzięki temu ta jego zdolność do życia, działania w społeczeństwie jest wtedy najpełniejsza, ponieważ rodzina jest elementem społeczności większej i właśnie tworzenie takiego sztucznego spędu typu dzieci w jeden kąt i uczcie się od rana do wieczora i bądźcie odizolowani od reszty, powiedzmy, swojej rodziny, swoich bliskich, to jest patologia. Ja to odczuwam jako powiedzmy, kojarzy mi się to przepraszam za termin, ale to jednoznacznie z czerwoną zarazą, czyli z takim hodowaniem ludzi łącznie z tego typu terminami. Bardzo jednoznacznie mi się to kojarzy, dlatego chciałbym takie moje zdanie przekazać właśnie odnośnie tych obaw do przedmówców, że obawiają się, że dziecko, jeżeli nie będzie się porównywało z rówieśnikami, to będzie to dla niego coś złego. Dziecko się będzie zawsze porównywało z rówieśnikami, ponieważ ma kontakt nie tylko przecież w czasie nauki z rodzicami, ale potem ma całe życie wokół tego, które się toczy, wokół tej jego społeczności, którą jest rodzina, i porównuje się z rówieśnikami na poziomie emocjonalnym, a nie na poziomie matematyki, czy ja umiem tyle samo, tak samo rozwiązać równanie jak mój rówieśnik. To jest właśnie takie wycinanie wszystkiego, co nierówne, czyli typowa, prawdziwa, no czysty marksizm. No, mnie się to tak jednoznacznie kojarzy. Ja przepraszam, nie jestem ani pedagogiem, ani jakimś tam znawcą, ale tak mówię po prostu w prostych słowach, tak jak to odczuwam, i dlatego zależało mi, żeby moje zdanie jeszcze wygłosić w kontekście tego, co powiedział właśnie pan z Francji i pani, która twierdziła, że dziecko musi być koniecznie w klasie szkolnej.
Dziękuję, panie Mariuszu.
Dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie. Przy czym, jak mówię, my tutaj nie robimy dyskusji ogólnonarodowej, co jest ważniejsze, szkoła czy szkoła domowa. Mówimy tylko, że jest taka możliwość, jedna, powiedzmy, z dróg takich pobocznych, ale w sensie w tym samym kierunku dążąca, nauka w domu. I szkoła jest większościowym rozwiązaniem, jest potrzebnym rozwiązaniem. I praca pedagogów, wychowawców jest bardzo ważna. Tylko mówimy, istnieje taka możliwość z różnych przyczyn. Czasem widzimy, że naszemu dziecku to jest potrzebne. Nie dlatego, że są chore, nie dlatego, że nie kontaktuje, nie daj Boże, że jest jakoś tam, prawda, tylko, że no, mam możliwości, czemu nie? No, chcemy tym bardziej jakoś tą naszą, jest dzieci jeszcze kilkoro, tą relację wewnątrz domu umocnić. I samo to, że to nie jest jakaś metoda z kosmosu wzięta, tylko sprawdzona przed laty, to model, który występował chociażby w naszej Polsce, tej szlacheckiej i nie tylko. Więc w tym sposób tutaj nie oszczymy kopii, nie kruszymy, nie bijemy się, to nie jest wojna, prawda, które święta są wyższe, ważniejsze, czy Boże Narodzenie, czy Wielkanoc, tylko po prostu obydwa święta są potrzebne, ważne. I świętujmy je, tak samo i tutaj te formy nauczania także, panie profesorze, tak?
To prawda.
Właśnie.
Nie trzeba tutaj wprowadzać niepotrzebnego konfliktu między tymi formami. To jest przywilej rodzicielski, obywatelski, z którego można skorzystać, ale do którego nikt nikogo nie zmusza, a jego cechy można uznać za walory, a nie antywartości.
Bo co innego, gdybyśmy dyskutowali, posyłać dzieci do szkoły, czy nie posyłać, czy w ogóle nie uczyć. Bo też pewnie gdzieś takie fanaberie intelektualne się rodzą. Niech dziecko po prostu będzie chodziło jak te takie, nie wiem, po obrzeżach jakieś tam stworzonko i co chciało, to powąchało, nie? I tak dalej. To oczywiście są rzeczy absolutnie niedopuszczalne, marginalne i tak dalej. Natomiast to jest forma. Dziecko musi być wychowywane, musi być nauczane, ma mieć nauczycieli i tymi nauczycielami są rodzice. W tym wypadku i to źle nie wychodzi. Dlatego dzisiaj pana doktora, pana profesora żeśmy zaprosili jako tego, który daje na to dowody. Odbieramy telefony. Bardzo prosimy jeszcze. Mamy czas. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Mówi Andrzej.
Witamy.
No właśnie, bardzo ciekawy temat i popieram w całości tego pana z Francji i tą panią z Łodzi. Ponieważ jest to niemożliwe, żeby dziecko
O, telefon się zerwał, ale pani inżyniera Szawina, może panu wysiadła komórka. Niech pani jeszcze raz spróbuje. Zapraszamy serdecznie.
Halo, nie będzie pochwalić, czy mogę poczekać?
Tak jest, jest pani na antenie, bardzo proszę tylko radio przyciszyć, dobrze?
Tak, tak.
Przyciszamy radio i już jesteśmy. Słuchamy panią, bardzo proszę. No, już pani jest.
Halo?
Tak, tak, słuchamy.
Tak. Ja chciałam powiedzieć taką rzecz, że w całości popieram program nauczania domowego, dlatego że są takie dzieci, które po prostu, no, nie nadają się. Im ucięto skrzydła. I dzieci są okrutne, i nauczyciele są tacy, co się tak, że tak powiem, nie poświęcają nauce dzieci, nie wyrównują poziomu. Kiedyś kółka były pozalekcyjne, gdzie wyrównywano poziom nauki dzieci, które słabiej się uczyły. Dzisiaj są to tylko kółka zainteresowań. Natomiast nawet nauczyciele wówczas zachęcali takich lepszych uczniów, żeby uczyli tych swoich kolegów, no w domu kto mógł zaprosić. I po prostu była jakaś współpraca i po prostu te dzieci nie były egoistami, te, które były, bardzo dobrze się uczyły, bo one po prostu miały tyle czasu, że mogły pomóc swoim kolegom. Ponadto uważam, że ten bałagan i chaos, jaki wprowadzono do nauki za czasów, odpocząwszy od pani minister Hall, to był świadomy. Po to, żeby narobić takiego bałaganu, żeby po prostu poziom nauki nie był wysoki, żeby przygotować robotników, a nie ludzi inteligentnych do tego systemu w Unii. I uważam, że dla studentów może być 150 książek i oni będą wiedzieli, wyciągną tylko te potrzebne rzeczy, co będą im potrzebne, ale dzieci małe... To trzeba uczyć, trzeba zacząć od początku i nie wolno im obciąć skrzydeł, tylko trzeba ich wzmacniać duchowo, żeby one pokonały po prostu tą naukę. Dzisiaj te wszystkie książki przeglądałam i mam bardzo dobrą orientację i w szkole podstawowej, i w średniej. I to naprawdę jest chaos. To są encyklopedie, a nie książki i nie programy. I bardzo dziękuję panu za takie propagowanie tego nauczania, bo jestem gorącym zwolennikiem. Dziękuję, mówiła Lucyna z Łodzi.
Dziękuję pani Lucyna, pozdrawiamy serdecznie. Panie profesorze, no taka zaczyna się zaraz licytacja.
Są zwolennicy i przeciwnicy.
Natomiast bałagan jest i pani minister oświaty mówiła ostatnio, będąc u nas, że wszystko chce teraz poukładać i bierze pod uwagę także i to, nie przekreśliła tej metody, tej formy.
To prawda, jak wspomnieliśmy wcześniej, będą trwałe rozmowy nad uregulowaniem tego jak najlepszym, ale także nad zmianami, które mogą dotyczyć, czy dotkną całego systemu oświatowego. To jest ważna sprawa. Być może powrót do tych tradycji niegdysiejszych, wspólnych korepetycji najlepszych uczniów ze słabszymi, o czym wspomniała słuchaczka przed chwilą. To jest ważna sprawa, tak, której kolejnym z efektów jest właśnie ta atomizacja. Dzieci ze sobą nie współpracują, rywalizują, nikt nie skłania ich do tego, żeby się wzajemnie wspierać, żeby sobie pomagać w problemach szkolnych. Można też stworzyć system wewnętrznych korepetycji szkolnych. Znów namolnie przypomnę Finlandię. Tam uznano, że korepetycji płatnych nie może państwo zaakceptować. Są one niedopuszczalne. Korepetycje są realizowane w szkole. Każdy uczeń ma prawo przez kolejne lata swojej nauki do uzyskania pomocy specjalnych nauczycieli, którzy tylko temu służą, żeby pomagać korepetycyjnie uczniom trafiającym na jakieś problemy. To jest z całą pewnością ważna sprawa.
Jest długie lato w Portofino i dużo gości z wszystkich stron i strumieniami płynie wino tu w Portofino przez całą noc. Dla wszystkich dziewczyn z Portofino wystarczy w samochodach miejsc i każda będzie mieć na kino tu w Portofino, gdy lato jest. Tamtego roku w Portofino skończyła 19 lat, a nie wiedziała, że jest miłość tu w Portofino znowu jak. Jest tyle dziewczyn w Portofino, a on zobaczył tylko ją. Pomarańczowy księżyc płynął, gdy w Portofino mówiła mo. We mgle zginęło Portofino, w zaroślach ostro krzyknął ptak. W zatoce księżyc się rozpłynął i w Portofino szepnęła tak. On miał już zostać w Portofino, do miasta nawet wysłał list. Z jej bratem w morze miał wypłynąć, tu z Portofino i wrócić dziś. Wiedzieli ludzie w Portofino, że do wesela dzień czy dwa. Gadali z jaką dumną miną, przez Portofino będzie szła. Ale wyjechał z Portofino, na drodze został żółty kurz. Nie może śmiać się w nos dziewczyną, a w Portofino jest.
I telefony mamy kolejne. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie w ochronie zgłosu z Maria Daszczero-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca prowadzącego oraz szanownego gościa. Ja włączyłem się w połowie do Konia się Jakub z Dolnego Śląska generalnie.
Witamy panie Jakubie, witamy.
Włączyłem się w połowie audycji. Jestem świeżo upieczonym tatusiem. Ojciec ładnie to określił, że taka powstała licytacja. Słyszałem tą licytację. A wyobraźmy sobie sytuację, gdzie rodzice wychowują właśnie dziecko od małego w domu. Wykształcają je powolutku, prawda? Budują jakiś fundament. I nagle dziecko idzie do szkoły i powiedzmy, że rodzice mają już wyobrażenie, jak to dziecko spogląda na świat i tak dalej, prawda? Bo wprowadzili swój światopogląd, mówię w pozytywnym tego słowa znaczeniu. I pewnego dnia wraca dziecko ze szkoły i mówi, że to, co wszystko rodzice mnie uczyliście, jest złe, bo w szkole mówią nauczyciele i rówieśnicy, że to, co wy mówicie, że jest dobre, to jest coś innego, coś, to jest złego w oczach rodziców, ale dla dziecka to jest dobre, no nie? I tutaj ja bym jednak przystawał na tym, żeby rodzice mogli bardziej ingerować w wychowanie, wykształcanie dzieci, przynajmniej w tych początkowych latach, takich powiedzmy do 4, może do 5 roku życia. I jeszcze mam małe pytanko do gościa w studio, na jakim etapie jesteśmy w Polsce? Jak ja jako młody rodzic mogę do jakiego momentu podjąć decyzję, że mogę swoje dziecko wychowywać w tym kierunku szkolnym, żeby jak najpóźniej ewentualnie, jeśli uznam, że w szkole dzieją się takie rzeczy, które mi się nie podobają, że mojego synka do tej szkoły na razie nie wyślę, prawda? Że będę go w domu mógł sobie wykształcać i tak dalej. Także przepraszam za chaotyczną wypowiedź, bo prowadzę samochód, ale pozdrawiam serdecznie i przechodzę na odbiór. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże. Pozdrawiamy panie Jakubie. Gratulujemy, że pan jest młodym i dobrze zapowiadającym się ojcem. Panie profesorze, no właśnie.
To dwie kwestie. Pierwsza ważna sprawa dotycząca szkoły. Komunikacji otwartej, dwukierunkowej z rodzicami. Częstokroć dzieje się tak, że szkoła izoluje się od rodziców, uznając ich za zło konieczne, tak, traktując mniej więcej dobrego rodzica, tak jak się kiedyś mawiało o dobrym Indianinie. Jak jest bierny, jak nie zgłasza żadnych uwag, nie prosi o to, żeby skorygować pewne postępki czy sposoby postępowania, które uznaje rodzic za niewłaściwe, i nie znajduje to odzewu żadnego ze strony szkoły. Jest to sprawa bardzo ważna, a w świecie profesjonalistów rzeczywiście nieco marginalizowana. Nauczyciele uznają się za ekspertów, za specjalistów od nauczania, nie muszących wysłuchiwać uwag na temat sposobu dyscyplinowania uczniów, ich wychowywania w warunkach szkolnych. To jest jedna rzecz na pewno szalenie istotna, która w ramach reformowania systemu oświaty czy dokonywania w nim zmian powinna się pojawić. Natomiast jeśli chodzi o łatwość czy elastyczność systemu na przeprowadzenie zmiany z edukacji szkolnej na edukację domową albo odwrotnie, to żyjemy w szczęśliwym kraju, w którym jest to możliwe. To znaczy obecnie przepisy pozwalają na to, żeby z dnia na dzień zdecydować o tym, że kończymy jeden sposób kształcenia i przechodzimy na drugi ze sposobów. Nie ma w tym względzie żadnych ograniczeń, zatem nasz słuchacz może być zupełnie spokojny, o ile przepisy się nie zmienią, to wówczas łatwość dokonania takich zmian w wypadku uznania, że dzieje się coś niewłaściwego albo w edukacji domowej, albo w szkole zachodzi.
No i jest to też łatwość tego przejścia, prawda? Na przykład może być tak, że 3 klasy w domu i na 4 rok, na 4. klasę, 5. do szkoły.
Oczywiście nie ma żadnego
bo się idzie zgodnie z programem. To nie są jakieś skróty. Ani tam dziecko nic więcej się nie uczy, ani nic mniej. Wymagania są podobne.
Wymagania są identyczne.
Identyczne i to jest bardzo ważne. A jeszcze takie moje pytanie, bo mówimy w kontekście też na przykład nauczanie religii, prawda? Też może być teraz pytanie, jak religia? No, wiemy, że tutaj...
Ważna sprawa i społecznie oczywiście dyskusyjna. Obecnie dyskutuje się te kwestie również. Nauczanie religii jest prawem rodzica i prawem dziecka i powinno być gwarantowane. Tymczasem mamy do czynienia z pewnymi kłopotami. Mianowicie wprawdzie dzieci mogą uczęszczać na lekcje religii w szkołach, z którymi współpracują, chociaż generalnie uczą się w domu. Są takie dzieci, które chodzą wyłącznie na lekcje katechezy z pominięciem pozostałych przedmiotów. Niestety tymczasem system nie widzi możliwości i jest to pewnie w tym zakresie potrzeba zmiany. Możliwości wpisania oceny z religii na świadectwo szkolne. Tymczasem edukatorzy domowi nie mają takiej możliwości, niezależnie od wspólnoty religijnej, do której by nie należeli. Jeśli chodzi o stosunek Kościoła katolickiego do edukacji domowej, to jest pozytywny wśród duchownych zakonników i zakonnic. Warto podkreślić ten fakt naprawdę szczególny. Nasz dziennik jest jedynym czasopismem, jedynym dziennikiem znanym mi w świecie, który na swoim portalu internetowym dysponuje specjalnym działem poświęconym edukacji domowej. To jest niezwykła sprawa, unikalna w skali światowej. Nasi hierarchowie mają obawy, czy edukacja domowa nie zakłóci akceptacji dla szkół katolickich. Szkół katolickich mamy niestety niewiele w kraju, stąd niemożliwym jest, żeby wszyscy rodzice mogli skorzystać z ich usług, więc tutaj także nie ma żadnej rywalizacji czy konkurencji między edukacją domową a szkołami katolickimi i pewnie nasi hierarchowie nie powinni się tego obawiać, tym bardziej, że Stolica Apostolska jednoznacznie pozytywnie wypowiedziała się na temat edukacji domowej. Otóż za pontyfikatu Benedykta XVI przedstawiciel, stały obserwator przy ONZ-cie Stolicy Apostolskiej przedstawił stanowisko Kościoła w sprawie wolności rodziców do dokonywania wyborów edukacyjnych i w tym zakresie także wskazano wprost na edukację domową. Zatem głowa Kościoła uznaje edukację domową za pełnowartościową formę kształcenia.
Właśnie. Obok edukacji tradycyjnej.
Oczywiście.
Żeby tu nie było możliwe, że coś my mówimy nie tak, żeby to się nie rozdzwoniły telefony, faksy, nie przychodziły maile, że my tutaj żeśmy zrobili nocny przewrót i żeśmy przewrócili metodę nauczania w szkołach polskich i tak dalej pod osłoną nocy. Oczywiście pan profesor i ojciec Janusz. Nic takiego się nie dzieje. Mamy telefon i rozmawiamy. Prosimy bardzo. Proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy.
A nie będzie Pan Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Prośba o przyciszenie radia, dobrze? I mówi.
Już ciszę.
Kto z nami jest? Kłaniamy się nisko.
Paweł Daniel z Warszawy.
Paweł, tak. Słuchamy, Panie Pawle, bardzo proszę.
Nie będzie Pan Jezus Chrystus. Ale ja chciałem powiedzieć taką rzecz, że ta dyskusja, którą tutaj mamy do czynienia i osoby, które dzwonią i mówią, że szkoła jest nieodzowna dla dzieci i to wychowanie bez szkoły nie jest możliwe. Te argumenty są oczywiście w dużej mierze słuszne, natomiast wszyscy Państwo, którzy to mówią, opowiadają o takiej szkole, jaką znają z dzieciństwa. Natomiast w dzisiejszych czasach, ja jestem ojcem trójki dzieci, moja najstarsza córka ma 4 lata, więc za chwilkę problem edukacji będzie nas dotyczył, przymierzamy się do edukacji domowej. Szkoła, decyzja o uczeniu dzieci w domu jest w dużej mierze wynika z tego, że jest to forma samoobrony rodziców przed wystarczająco niską jakością edukacji świadczonej przez nasz kraj, taka jak ona jest. Ja mam do czynienia w swojej pracy zawodowej ze studentami, których niewiedza jest wręcz szokująca i dotyczy rzeczy elementarnej wiedzy matematycznej na poziomie tego, co ja pamiętam jako szkołę podstawową. Więc wydaje mi się, że warto o tym pamiętać i w dyskusji, która mówi, czy szkoła jest dobra jako tak, czy szkoła w ogóle jako instytucja jest dobra, no nie ma wątpliwości, że ona jest dobra, czy mogłaby być dobra, w uwzględnieniu, że byłaby właściwie prowadzona. Jeżeli jest prowadzona tak jak teraz, to po prostu rodzice w dużej mierze muszą się przed nią bronić, ponieważ jest ona szkodliwa. Jako taki najbardziej rażący przykład powiem Państwu, bo pewnie nie wszyscy to wiedzą, że żeby zdać maturę, tę nową, wspaniałą maturę, wystarczy udzielić 30% poprawnych odpowiedzi, zrobić 30% punktów. To oznacza, że jak ktoś nie wie 0,7, nie umie odpowiedzieć na 0,7 pytań, znaczy, że umie. Jeżeli w ten sposób uczymy nasze dzieci, uczymy ich, że taki poziom jest wystarczający, żeby zdać, że to wystarczy, to my po prostu niezależnie z tego, że nie uczymy w szkole wiedzy, no i wiedzy, to się demoralizujemy. I to jest rzecz straszna, przed którą jakoś się trzeba bronić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Pawle, pozdrawiam serdecznie. No to właśnie, panie profesorze, tutaj abyśmy sobie przypomnieli, jeszcze takie zasady pamiętam, czy błędy ortograficzne, była matura tak zwana oblana. Nie było ważne, czy treść, po prostu czy błędy, a teraz wiemy, jakie jest podejście do dysleksji i tak dalej. Więc no ciekawe, no więc czyli ja powiem, bo zapomnę potem, czy mamy kciuki nad reformą, która teraz się dzieje, pani Anna Milewska rozpoczęła. Być może ona stworzy taką szkołę, że będziemy mówili, słuchajcie, naprawdę warto, nie ma co rozwijać edukację domową, bo te szkoły są dobre.
Oby tak się stało, że zmiany rzeczywiście zostaną wprowadzone i to w szerokiej dyskusji z obywatelami, którzy albo sami doświadczają, tak, albo z relacji swoich dzieci wiedzą, jak obecna szkoła wygląda. Dziękuję naszemu słuchaczowi za ten głos. Rzeczywiście niektórzy rodzice z obawy o to, co się dzieje w szkole, w rozumieniu jakości tego kształcenia wybierają rozwiązania inne, albo specjalne szkoły, wybrane szkoły, albo edukację domową, a poziom poziom, tak został, ten akceptowany poziom został wyznaczony przez elity ministerialne i rządowe. To one dopuściły do takiej sytuacji, z jaką mamy obecnie do czynienia, że rzeczywiście młodzi ludzie nie bardzo mają rozeznanie co do świata, w którym żyją. Może o współczesności tej aktualności wiedzą całkiem sporo w pewnych zakresach, to szerszego oglądu rzeczywistości nie mają. Historycznego, geograficznego niestety nie. Ja muszę z przykrością także to potwierdzić, że spora część studentów ma potężne problemy, żeby ujawnić swoją szerszą wiedzę o świecie.
No właśnie. Dlatego tutaj jest apel, żeby ciągle programy jednak powracały, oczywiście tam, gdzie są te przymioty ścisłe, to są ścisłe, ale tak to wykształcenie ogólnokształcące, humanistyczne mówimy, w sensie, żeby ten człowiek, można powiedzieć, wychodził z wiedzą, no i tą taką skrupulatną, konkretną, prawda, fizyczną, chemiczną, matematyczną, ale też, jeżeli jest to studia, to żeby wiedział też o świecie, nie tylko jakiś segment, to segmentowanie, prawda, jestem dobry, prawda, w segmencie, nie wiem, nie, historycznym, tylko XIX wiek, a reszta mnie też nie interesuje, bo to nie było ciekawe, bo powstania mnie interesują. Tak mówię na przykładu, ale tak może też być, prawda, w różnych innych dziedzinach też.
To prawda.
Odbieramy telefony dalsze, następne. Już powoli audycja się ku końcowi zmierza. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Proszę bardzo.
Szczęść Boże. Z wielką uwagą słucham tej audycji dotyczącej nauczania domowego. Jestem mamą czterech synów. Niestety, pomimo ogromnego pragnienia uczenia ich w domu samodzielnego, nie udałoby mi się to ze względów organizacyjnych, połączenia tego z pracą zawodową. Chciałam powiedzieć, że chciałam wyrazić swój szacunek i podziw dla rodziców, którzy się na to decydują. Wyobrażam sobie, że jest to ta część najbardziej świadomych rodziców i że jeżeli ktoś z takim wyzwaniem się mierzy, to nauczanie w domu, które zapewnia dziecku, jest rzeczywiście elitarne i że rodzic jest przygotowany do podjęcia takiego wyzwania. Natomiast chciałam zapytać, do jakiego momentu to się dzieje? To jest nauczanie początkowe. No później te przedmioty specjalistyczne wchodzą, więc byłoby raczej trudno jednemu rodzicowi zapewnić odpowiedni poziom wykształcenia ze wszystkich przedmiotów. I moją wątpliwość budzi również budzą zapewnienie odpowiedniej ilości kontaktów z rówieśnikami. Jak to się odbywa, te relacje? Czy to jest pomiędzy dziećmi z tego środowiska nauczania domowego, czy też one są w jakiś inny sposób integrowane w gronie rówieśniczym? No bo te relacje z rówieśnikami są bardzo ważne. No i to właściwie tyle. Pozdrawiam. Jeszcze raz chciałam przekazać wyrazy głębokiego szacunku i podziwu dla rodziców, którzy w ten sposób wychowują i uczą swoje dzieci.
A kto mówił jeszcze do nas, jeśli można?
Małgorzata z Małopolski.
Dziękuję pani Małgorzato i gratulujemy czterech synów i też rozumiemy trud pani męża też w wychowaniu, bo to szkoła szkołą, ale wychowanie w domu też jest, prawda? I wiadomo, jak to jest. A jaki jest wiek najstarszy, najmłodszy?
Najstarsi synowie już są na studiach. Mhm. Najmłodszy w tej chwili kończy gimnazjum. Miałam szczęście do dobrych szkół. Nie zawsze do dobrych nauczycieli. Problemem jest, tak jak powiedział pan profesor w studiu, rodzic, który próbuje mieć wpływ większy na pewne sprawy w szkole. To rzeczywiście tak jak z tym Indianinem, którego przykład pan profesor przywołał. Tacy rodzice nie są kochani przez pedagogów. Najlepszy jest rodzic, który się za bardzo nie wtrąca.
Tak jest. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie panią.
Pozdrawiam.
Pozdrawiamy. No właśnie, głos niezależny, a z drugiej strony spokojny. Dziękujemy pani bardzo.
Wiązka pytań jednocześnie. Zatem w skrócie, żeby je potraktować. Sprawa kompetencji, ja o tym wspominałem, wygląda na to, że to jest kwestia poczucia odpowiedzialności rodzica za los własnego dziecka. I jeśli to poczucie jest głębokie, to wówczas znajdują się siły i motywacja do tego, żeby pokonywać wszelkie ograniczenia w edukacji i domowej. W tym rozumieniu poziom kształcenia nie ma żadnego znaczenia. Skądinąd znów przywołam Finlandię. Nauczyciel tam, chociaż mówimy o poziomie niższym szkoły elementarnej, sześcioklasowej, uczy wszystkich przedmiotów. Wydaje się u nas, że można być specjalistą tylko w jednym zakresie, no powiedzmy w zakresie dwóch przedmiotów, ale nie dałoby się ogarnąć wymagań programowych dla wszystkich przedmiotów szkolnych. Otóż wygląda na to, z wyników badań, to wynika wyraźnie z wyników oceniania szkolnego, egzaminacyjnych także, że to nie stanowi problemu i rodzice sobie z tym radzą. A też mówiłem o tym, że sama młodzież, starsze dzieci zatem przejmują część kontroli albo w całości panują nad swoim własnym kształceniem, są samoukami i ich rezultaty edukacyjne są równie pozytywne. Jeśli zaś chodzi o te kwestie form kontaktów społecznych z rówieśnikami, no wspomniałem o tym, że to jest przynależność do różnego rodzaju otwartych grup dziecięco-młodzieżowych, tak w zakresach artystycznych. Dzieci są chórzystami, są instrumentalistami w zespołach muzycznych, są członkami grup harcerskich, zuchowych, są członkami wspólnot kościelnych. Nie ma zatem żadnych ograniczeń w kontaktach, współżyciu z rówieśnikami w sposób uregulowany, sformalizowany. Te dzieci mają swoich przyjaciół, swoich znajomych. Z uwagi na rozproszenie tego środowiska edukacji domowej rzadziej bywa, że to są kontakty z rówieśnikami uczącymi się także w domu. Ale są organizowane takie spotkania, wspólne wyjazdy, wspólne warsztaty. Są szkoły, o których wspomniałem, że jest ich kilka, mających liczne grupy dzieci uczących się tam domowo, w tym trybie domowym, i one organizują różnego rodzaju formy kontaktów dla tych dzieci. Zatem tutaj także nie ma żadnych problemów w zakresie uspołeczniania.
Już telefon zdaje się ostatni. Odpowiedź na niego będzie podsumowaniem już naszej audycji. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Słuchamy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, mówi Violetta z Lubuskiego. Bardzo się cieszę, że udało mi się na koniec audycji dodzwonić.
Słuchamy panią Violettę bardzo niecierpliwie.
Ja jestem rodzicem właśnie dziecka, które uczy się w domu. I potwierdzam to wszystko, co mówił pan profesor, właśnie szczególnie też w tej ostatniej wypowiedzi. Syn mój uczęszcza do szkoły muzycznej, także ma kontakt z rówieśnikami.
A pani Violetta ma włączone radio i ma utrudnioną komunikację z nami, bo tak, to bardzo rozprasza, ale to nic. To też uczymy, mówimy o tym. Słuchamy panią jeszcze, tak? Jeszcze zdanie.
Tak, tak. No i chciałam właśnie powiedzieć, jeśli chodzi o te kontakty w szkole, to one wyglądają tak, że dzieci na przerwach po prostu bawią się komórkami, nie są zainteresowane właśnie taką komunikacją między sobą. Raczej zainteresowane są właśnie grami, spędzają czas właśnie no, przy tych komórkach i to jest takie właśnie smutne. Syn jest bardzo otwarty, on próbował nawiązywać te kontakty, jednakże no, dzieci po prostu te komórki przeważają po prostu. Co jeszcze mogę powiedzieć?
No już właściwie rozumiemy, bo chodzi nam o te blaski i cienie tych wielkich, prawda, szkół, no ale mówimy dzisiaj, dziękuję bardzo pani Violetto, że dzisiaj taka jest wymowa tej audycji, nie chcieliśmy mówić, że to jest alternatywa, tylko po prostu, że istnieje, no a właśnie ta alternatywa
tak.
Tak. Istnieje taka alternatywa dla tych, którzy mogą, którzy potrafią, którzy chcą i to też jest dobre, ale oczywiście róbmy wszystko, żeby nasza szkoła miała podobne osiągi jak właśnie nauczanie w domu, bo wiadomo, że my nie zrobimy tego, że będziemy, to nie jest możliwe technicznie, praktycznie, że będziemy uczyć całą polską młodzież, dzieci w domach, bo to byłoby po prostu rewolucja światowa. Natomiast wiem, że są takie zawody, które umożliwiają na przykład pracę w domu i uczenie dzieci. To jest właśnie ten plus i chcemy na to zwrócić uwagę. Może są rodzice, którzy mają pracę chałupniczą, domową, internetową i troszeczkę wysiłku i są świetne owoce dla naszych pociech, ale tak to róbmy wszystko, trzymajmy kciuki, popierajmy teraz zmiany pani minister, żeby wygrała z tymi pięknymi programy, żeby to się udało wprowadzić, żebyśmy mieli tą szkołę marzeń. Szkołę uczącą, szkołę spokojną, szkołę bezpieczną i od narkotyków, ale także od przemocy i od tych właśnie gier przemocowych. Szkołę, która wykształci człowieka, prawda, pełnego, plus wychowanie domowe da nam efekt końcowy. Panie profesorze, na zakończenie jeszcze, czy jest pan zadowolony, czy zdołał pan wszystko wypowiedzieć, co chciał na tą audycję? Bo żeśmy rozmawiali, to pan profesor mówił, że no nie wie, czy mu się uda to wszystko jakoś, prawda, tak objąć, ale mi się wydaje, że telefony były tutaj wyrównane.
Z całą pewnością to satysfakcjonujące było spotkanie i ja chcę się przyłączyć do tej opinii, stwierdzenia jednoznacznego ojca Janusza, że jest to wspólne zadanie Polaków, aby ukształtować szkołę w taki sposób, żeby była ową szkołą marzeń.
Oczywiście. Panie profesorze, zawsze jest taka u nas zasada, że wszystkiego nie powiemy, rozmowy niedokończone. Gdzie możemy znaleźć jeszcze informacje? Wiadomo, ta pana publikacja, wydawnictwo gdańskie, taka już naukowa, ściśle z przypisami i tak dalej, ale też ta strona na stronie naszego dziennika. Czy pan też prowadzi jakąś stronę taką swoją?
Moja żona pisuje bloga, tam można znaleźć dane kontaktowe. Gdyby ktokolwiek ze słuchaczy miał jakąkolwiek potrzebę, bardzo proszę, tak, jesteśmy otwarci na kontakty. Są tam także adresy internetowe, które pozwalają na kontakt z nami.
Ten blog znajdziemy, tak? Wpis, trzeba jakoś wpisać coś?
Nasze nazwisko wystarczy. Moja żona, jak padło tu już parokrotnie, ma na imię Iza. Iza Budajczak i przez takie hasło można znaleźć
ten blog,
drogę do tego bloga.
Ja dziękuję bardzo za rozmowę dzisiejszą. Nasz gość, pan profesor Marek Budajczak, doktor, habilitowany profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Było to nasze takie pierwsze spotkanie, ale myślę, że kiedyś jeszcze zrobimy taką szerszą dyskusję na temat oświaty. Może jeszcze z uczestnictwem kogoś z ministerstwa i jeszcze jakiegoś właśnie tutaj człowieka nauki będziemy rozmawiać o bardzo ważnym procesie, jakim jest wychowanie i wykształcenie.
Dziękuję za życzliwą gościnę i zaproszenie do tego programu. I oczywiście jest możliwym, żeby spotkanie
to było jeszcze kiedyś. Dziękuję bardzo panu profesorowi, no i też dziękujemy za wszystkie telefony, za wszystkie, bo każdy był ciekawy i każdy, nawet ten, który troszeczkę, jakby powiedzieć, no, brał udział w jakiejś takiej, prawda, troszkę ocenie, myślę, że też kształtuje nasze myślenie i nasze takie wyostrzone przecież patrzenie na to, jak się wychowuje naszą młodzież i dzieci. Drodzy państwo, czwartek, a więc audycja o duchowości, wypłyń na głębi, a potem serwis informacyjny.